to think for yourself and question authority.
Las. Timothy Leary. Ja za mikrofonem, czyli Tomek, radionafali.com, tak to się nazywa. Oprócz tego transmitowany w Radiu Paranormalium, w Radiu Dreamtime. Właśnie. Muszę się chyba rozgadać dzisiaj wieczorem. Właśnie, bo miał być temat, tak się zapytałem, że będzie temat, będzie ciekawy temat związany z wodą, ale jakoś tak się okazało, że... Słuchaj człowieku, mam tu po prostu nawał gości, nawet nie było czasu, żeby siąść i przygotować się do historii z wodą, także historię z wodą zostawiam na boku. Dzisiaj się po prostu pochilluję, zresztą jest pewien powód, bo ostatnio... Tak, tak, te moje rozmowy o katastrofach doprowadziły do tego, że... No właśnie, temat katastrofy wisi nad nami nieustannie. I kilka takich różnych refleksji dookoła, bo tak wykańczałem ten temat katastrofy w sumie. Ciężko wykończyć temat katastrofy bez katastrofy oczywiście. Także korzystając z okazji, pociągnę troszkę katastroficzne historie, czy jakoś tak, może nie do końca. Różne takie przeszłościowe sprawy, taki mam pomysł na dzisiaj. A co? Spokojnym wieczór, w sobotę, po robocie. Ja mam magnesiki w ręku, się bawię magnesikami, żeby nie było, że nic nie mam w ręku i w ogóle nic ten teges. Że w ogóle coś robię, no nie? Dobrze, żartuję. Skoncentruję się tylko i wyłącznie na mikrofonie, poprawię krawat, koszulę. Właśnie, droga mecenasko i drogi mecenasie, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za wspieranie Radia na Fali, pomimo że serwery nie działają. Są jeszcze martwe jak disco. No niestety, jeszcze chwilę może to potrwać. Nie wiadomo jak długo, nie wiadomo jak krótko. Tak czy siak, radio cały czas funkcjonuje. Na żywo. W czwartek. O godzinie 22.30 polskiego czasu, czasami z 15-minutowym kwadransem opóźnienia, synteza w moim wykonaniu o technologii Keshe. W środę książę Edward o godzinie 22.30 albo 22.00, albo czasami jakoś tak. Książę ostatnio, ciężko powiedzieć o jakich porach, ja nie chcę za księcie tej decydować, książę ostatnio jest po prostu lotny. Czasami nagrywa podcasty, czasami jest na żywo. Zawsze jest ciekawie, także w środę książę Edward. Zresztą jest ramówka na radiu na fali, także... No właśnie, no właśnie. A mi dzwoni telefon i zostawiam telefon. Zostawiam wszystkie te rzeczy. Jakoś tak. Aż sam nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Właśnie. Ulala, właśnie jestem chyba poszukiwany przez telefon na dodatek jeszcze. No... Bywa, proszę państwa, proszę koleżanki, kolegi. No właśnie, tak to jest, jak człowiek sobie nie włączy telefonu i czasami telefon dzwoni. A ja właśnie w tym momencie nie mogę odebrać. No i słyszałeś mój dzwonek telefonu. Kosmiczny dzwonek, tak właśnie. Ale wracając do tych wszystkich wątków, to oczywiście w piątek przypominam, że teoria chaosu. Swoją drogą, dzisiaj ponoć Michał ma się pojawić z okazji Bilderbergów na wieczorowej porze i coś tam parę słów zamienić ze mną na ten temat. I w ogóle książę ma się pojawić na wieczorowej porze. Ja właśnie dzisiaj robię hiperprzestrzeń po to, żeby cię zabawić, żeby troszkę miło spędzić z tobą czas. Mam fajną muzę na dzisiaj. Kilka takich wątków związanych z tą katastrofą, bo no nie będę udawał. Wśród znajomych jest to temat do rozmowy. Nie to, żeby wszyscy siedzieli, zbierali po prostu jak... Jak preperzy zbierali słoiki, śpiwory, uczyli się rozpalać ognisko w dzikim lesie z tapczanem, wszystkie te historie. Nie, nie, nie. Zostawiamy te sprawy. Absolutnie. Właśnie tu w ogóle muszę jeszcze na Skype'a się przełączyć. Na Skype'a radiowego oczywiście, ale to za chwilę. Jak włączę jakąś muzyczkę, mam fajną muzyczkę na start, akurat tak w sam raz przygotowaną na dzisiaj, na początek. Doskonały tekst w utworze. Taki standard, stały, stary standard muzyki popularnej. Puszczę ci go za parę chwil. Ale zanim o tym wszystkim, to pamiętaj, że nie tylko przestrzeń jest w Radiu na Fali. Ja tu się pobyczę dzisiaj troszeczkę, bo przypominam o swoich kolegach. Wspomniałem dzisiaj, co się będzie zapowiadało. Mam ze sobą herbatę. Także troszkę ten katastroficzny wiązek... co ja mówię? Wiązek. Związek. Katastroficzny związek. Właśnie, czy jesteś w katastroficznym związku? Rzuć go. Żartowałem, żeby później nie było na mnie. Fala rozwodów się pojawiła. Dobra, słuchajcie, drodzy słuchacze, właściwie powinienem powiedzieć słuchaczku, zgodnie z tym, tak jak wymyślił książę Edward. No więc drogi słuchaczu i droga słuchaczko, czyli słuchaczku, mam taką mapę, moi znajomi też. Dzisiaj było odwiedziny znajomego, pozdrawiam serdecznie. W każdym razie Oczywiście pierwsze co to pochwalenie się nową aplikacją na telefonie, ale nie po to, żeby się pochwalić aplikacją, tylko tym, że ona podaje po prostu mapę wszystkich części Ziemi. No i teraz generalnie troszkę ludzi sobie poinstalowało te mapy, no i tak sobie przygląda to. No i z moich znajomych troszkę znajomych sobie poinstalowało. Nie wiem jak ty, ja też coś takiego mam. Nawet patrzę w tym momencie na to urządzenie i widzę, co się dzieje na świecie. No i widać, że grzmoć, widać, że się dzieje, widać, że wszystkie te opowieści, jakkolwiek by... jakkolwiek by nie brzmiały tak egzotycznie, i jakkolwiek ktokolwiek by nie powiedział, że ale nudne, zabawmy się, zróbmy coś innego w tym momencie, przecież to takie nudne. No jest to coś, co determinuje prawdopodobnie naszą przyszłość, nawet nieprawdopodobnie, tylko troszkę bardziej niż prawdopodobnie. Zapowiada się całkiem srogo, no zapowiada się całkiem srogo, mówiłem o tych wszystkich rzeczach, nie będę teraz powtarzał i srożył tej całej sytuacji jeszcze bardziej. Nie, zapomnij, nic z tych rzeczy. Po prostu zwyczajnie troszeczkę wątków wrzucę tutaj, takich pobocznych związanych z tymi sprawami. No właśnie. Zobacz, hiperprzestrzeni. Możesz się już spokojnie dzwonić, już jestem dostępny. Zwyczajnie na czacie. Tak, zwyczajnie. Także, znaczy na czacie, jestem dostępny na czacie i jestem oczywiście dostępny na Skype, radio, na fali, już powoli ktoś mnie zaatakował jakąś propagandą, ktoś przeżywa strasznie istotnie jakieś bullshity serwowane w gazetach. To jest fenomen, nie? Zauważyłeś, na pewno ty też zauważyłaś, człowieku. I ty też, człowieku. Taką historię, że w dzisiejszych czasach niektórych już tak mocno pogięło po prostu po głowie, czasami jak się, ja przynajmniej się oglądam, myślę sobie, what the fuck? Seriously. Wszyscy ci ludzie przyjęci losem po prostu wojny pomiędzy religią, pomiędzy, kurde, terrorystami. Myślę, że propaganda zrobiła swoje i wyprała tam mózgi już konkretnie. On już nie ma sąsiada, nie ma, kurde, życia na co dzień, nie ma perspektywy do zrobienia, nie ma poważnych spraw, które się dzieją dookoła. Nie ma, no właśnie, nie ma esencji, bym powiedział, esencji życia. Jest tylko jakieś gówno z gazety, które jest gówno warte i gówno znaczy jakimś gównianym, wymyślonym przez gówniarzy w świecie, którzy sprzedają broń. Jakieś po prostu szaleństwo. Też to zauważyłaś? Ja też to zauważyłem. Przez moment miałem jakąś taką chwilę, że nawet u niektórych rozsądnych ludzi gdzieś tam zauważyłem na mediach społecznościowych, na Facebooku, jakieś takie memy związane z muzułmanami. Największy numer jest taki, bo ja sobie mieszkam w Londynie, nie mieszkam w Polsce od 12 lat i zdarzyło mi się tak, że mieszkałem na arabskiej dzielnicy. Tak, tak, mieszkałem chyba przez ponad rok czasu. I to na solidnie arabskiej dzielnicy, jeżeli ci o to chodzi. I zawsze widzę te memy robione przez, kurde, nie wiem kogo, przez jakichś po prostu ludzi z Polski, którzy jedyne co widzieli, to nie wiem, może znak przekreślający nazwy ich własnej miejscowości, w której mieszkają, i może to jest cała percepcja świata i takie w ogóle napinanie mózgu w ogóle, że propaganda działa. A kolega mi tam doniósł, że tu widziałem zdjęcia, że niby nic strasznego się nie stało, ale zdaje się po 20 latach Polska sportem jest okupowana przez obce armię. Niby ćwiczenia, ale zawsze jakoś tak wygląda, że potężne armie lądują. Teraz z kolei Jankesi. Ciekawe jestem, czy wezmą garnizony po Rosjanach, czy też będą kanadyjscy żołnierze, żeby nie było, że Amerykanie. Kanadyjscy przyjadą tylko na ćwiczenia, wyjadą, żeby nie było, i przyjadą kanadyjscy w ramach, nie wiem, opieki, nie wiem czego, będą się opiekować trawą, która jest ogrodzona od punktu A do punktu B, do punktu C, do punktu D, tworząc tajemniczy kwadrat na mapie, który zostanie wykazany i wyłącznie na wojskowych mapach, natomiast zostanie wymazany z mapy Google'a. Stanie może tam jakaś wieżyczka, nie wiadomo co tam stanie, będą kosić trawę. Będą przelatywały samoloty, odlatywały. Takie zresztą już się dzieje od jakiegoś czasu. A oczywiście gawieś tam żyje newsem z gazety, newsem o jakieś zagrożeniu, jakiejś świętej wojnie. To jest fascynujące, naprawdę fascynujące. Pod nosem im tam kładą, kurde, solidną petardę, a tam nic się nie dzieje. Ale to może takie czasy, po prostu koniec świata, część ludzkości zwariowała, część, że tak powiem, już tak się przytuliła do gazet, telewizorów i mediów masowego rażenia, że właściwie rzeczywistość własna nie istnieje. Istnieje jakaś kalkomania powtarzana, w ogóle nieskończoność. to, co usłyszę w gazecie, to podam dalej i tak idzie w nieskończoność, idzie w nieskończoność. I później się okazuje, kurde, porozmawiać z człowiekiem ciężko, bo ten człowiek mówi tylko o tym, co jest w gazecie. I właściwie ten człowiek nie ma własnej, konkretnej myśli. A tu tyle rzeczy się dzieje. Wulkan Yellowstone się obudził. Obudziło się kilka innych wulkanów, które są bardzo stare. Widać, jak mama Ziemia się ustawia w ogóle w troszeczkę innym kierunku. Katastrofa katastrofą, ja może pominę ten wątek katastroficzny, bo to kto chce widzieć katastrofę, ten widzi katastrofę. Kto chce widzieć rozwiązanie, to ja podnoszę rękę do góry, to widzi rozwiązanie. Bo ja widzę w tym rozwiązaniu takie całkiem krzepiące rozwiązanie. Bardzo solidne. Policjant świata znika. Być może ci kanadyjscy żołnierze amerykańscy, którzy będą próbowali walczyć o wolność i demokrację tuż przy granicy z Rosją. Bo mają bardzo daleko do Rosji. Są bezpośrednio zagrożeni. Odgrodzili się już od Meksyku. Na granicy z Kanadą są posterunki policji. Także największe niebezpieczeństwo to oczywiście Rosja. Także muszą przejechać na drugi koniec świata. Zabrać kolejny kraj trzeciego świata. Może będzie więcej McDonaldów. Kto wie? Więcej amerykańskich seriali w telewizji. Niektórzy się ucieszą, bo niektórzy właściwie tak w rzeczywistości jakby esencjonalnie mają takie podejście do życia, żeby wrócić z pracy, zrobić sobie jakąś kanapeczkę z własnego chleba, rozumiem. No oczywiście, może jakąś kawkę, może herbatkę, pooglądać coś w telewizji, jakiś serial sobie obejrzeć. Takie radosne, trzodne, stadne życie, może jakiś sporcik. Teraz zdaje się sezon piłek kopanych nadchodzi, kolejna kambana. I don't know, jak to się nazywa, nawet nie mam bałego pojęcia. W każdym razie widać, że jest pewna grawitacja w mediach, która ciąży na głowę i ludzie czasami żyją problemami, które w ogóle nie istnieją w rzeczywistości, ale dzięki temu umykają im zupełnie inne sprawy. A się dzieje, tam ludzie ściągają te aplikacje, sobie instalują i sprawdzają, jak z tymi trzęsieniami ziemi i wygląda, że zaczyna trząść fajnie. Robi się takie coś, robi. Cóż, czekamy wyglądne wynurzenia się. O, dokładnie, wynurzenia się Atlantydy. Bo jeszcze taka jedna mała wyspa jest na mapach Piriusa, obok Irlandii. Nazwano to chyba Małą Irlandią, czy jakoś tak. Emerald Island, I don't know. Ja to nigdy nie pamiętam tych wszystkich nazw, dopóki sobie notatek nie zrobię, a dzisiaj sobie nie zrobiłem, także dzisiaj się relaksuję. No ale mogę, tak się przyglądam na te symptomy nowego świata, które nadchodzą. Wiesz, koniec historii. Terence McKenna o tym pisał. Nie tylko pisał, mówił o tym. Mówił, że koniec świata. Starożytni o tym mówili. Jest kilka ciekawych rzeczy. Mnie w ogóle jara. Właściwie powinien coś skręcić do jarania, skoro dzisiaj taka sobota letnia. Bo w ogóle pierwszy taki ciepły w sumie dzień po długim czasie w Londynie dzisiaj. Poważnie, może nie było słonka, ale było ciepło. Przy zachodzie tak trochę fajnie, słonko troszeczkę gdzieś tam przybiło. No ale mniejsza, te small talk o pogodzie, angielskie typowe. Wróćmy do tego wątku, który mnie jara. To jest wątek kosmiczny tej całej opowieści, bo nie jest to wcale tak, że sprawy wzięły się znikąd i mówimy tylko i wyłącznie o planecie Ziemia i coś się przesunie, coś się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Jest taka historia, która się wydarzyła. Ja o niej opowiadałem, kiedy mówiłem o rezonansach Schumana. Było trzęsienie Ziemi w Nepalu chyba 3 lata temu, czy jakoś tak. Mówiłem o tym na bieżąco w hiperprzestrzeni, jak to się działo. Dawno, dawno temu, w archiwum, ale archiwum niedostępne jeszcze przez jakiś czas, także sorry. Anyway, historia brzmi tak. Było trzęsienie ziemi w Nepalu. Akurat w tym momencie miałem obsesyjną obsesję. Obsesyjną obsesję miałem. Tak obsesyjnie. No i ta obsesja mnie gnała do sprawdzania pewnych danych, takich jak częstotliwości Schumana, takich jak zdjęcia z jonosfery, bo są takie 3 satelity amerykańskie. Wiem, że niektórzy twierdzą, że Ziemia jest płaska i wszystko jest spiskiem oczywiście. Wszystko, łącznie z tym, że Ziemia jest okrągła. No ale mniejsza o to. Są te 3 geostacjonarne satelity, które latają w takiej pozycji trójkąta dookoła planety Ziemia. Stosunkowo młodo oni wystrzeli, zdaje się, nie wiem, może 10 lat temu niecałe. I to są takie satelity do użytku naukowego, publicznego i te dane są publikowane. Generalnie są dostępne. Anyway. Dobra historia, krótka historia. To są 3 satelity w kształcie trójkąta. Odległość między nimi jest zawsze taka sama, dzięki czemu wytyczają elegancko latencje orbity planety Ziemia. Między innymi z tych właśnie satelitów bierze się odczyty związane z polem grawitacyjnym, polem magnetycznym Ziemi i tak dalej, oraz różnymi anomaliami pogodowymi, nie tylko. Wracając do częstotliwości Schumana, są one też rejestrowane tu na tej planecie. Rosjanie podają, dalej z powrotem podają. Gdzieś miałem adres, ale zgubiłem. Mniejsza o to, jak się postarasz, to sobie znajdziesz, można je znaleźć. W każdym razie kolekcjonuje się te rzeczy, plus jeszcze zdjęcia, które się robi jonosferze z takich satelit, które są na niskich orbitach. Robi się taki wykres, no się mówi zdjęcie, no nie jest to do końca takie stuprocentowe zdjęcie. Wygląda to jak takie, no takie chmury na wykresach, no nie wiem jak to nazwać. Trochę jak taki wykres geodezyjny wysokości terenu, można tak to określić. Z kolorami oczywiście, każdy kolor oznacza inną interferencję, jakby energii itd., itd. Widać po prostu skalę. Skala jest w ogóle wykręcona, bo to nie są rzeczywiste kolory, to są zupełnie jak z dupska wzięte, ze spektrometrów tak przetłumaczone 1:1 na ekran, ale to nie są dokładnie te kolory, które tam powinny być, ale mniejsza o to, to już takie duperele, które tu sobie, że tak powiem, snuję do mikrofonu, pseudonaukowe, ale zostawmy to pseudonaukę, jak niektórzy twierdzą, i do samego faktu, ponieważ te zdjęcia rejestrują wszelkie anomalie w jonosferze, cokolwiek się dzieje na Ziemi poważnego, dzieje się też w jonosferze. Nikola Tesla z jonosfery chciał brać prąd. Haha, takie historie. No właśnie, i z Ziemi, z jonosfery i Ziemi dokładnie, z tego czegoś pomiędzy. No i mamy te trzy dane. Mamy zdjęcia z satelit geostacjonarnych, mamy zdjęcia naszego stanu magnetycznego, grawitacyjnego Ziemi, mamy zdjęcia z tych niskich satelit, bo są jeszcze inne, takie, które są wyczarterowane poniekąd przez uniwersytety, centra badawcze i tak dalej, NASA, Europejski Ośrodek Badań Kosmicznych, Chińczycy i tak dalej, i tak dalej. Jest tego parę. Tam są z kolei dane właśnie z jonosfery na przykład, bo ona jest monitorowana. Do tego jeszcze są zdjęcia już z kilku ośrodków Słońca jako czwarty czynnik. Quadridium, cztery elementy całej opowieści. I kiedy było trzęsienie ziemi w Nepalu, takie konkretne trzęsienie ziemi, że tam się mocno obsunęło pół kraju, być może kojarzysz to trzęsienie ziemi jakiś czas temu. Sprawdź sobie w Google, na pewno znajdziesz. Jeżeli co, to podrzucisz mi linka, będę wiedział, kiedy to się działo, bo nie pamiętam dokładnie kiedy. No w każdym razie 2-3 lata temu jakoś tak. Takie solidne trzęsienie. No i dokładnie w tym momencie można było zaobserwować, jak jest sklejony cały kosmos ze sobą, bo oczywiście jest dużo teoretyków opowiadających o tym, że kawałek anteny, takiej normalnej anteny, jednej i drugiej obok siebie, taki kwadrat anten, to oczywiście jest system HARP, że nim można zrobić trzęsienia ziemi, tak, tak, i że w Dominikanie i tak dalej. A oczywiście każdy z tych teoretyków zapomina wziąć pod uwagę, że akurat te miejsca, które wymienia, są miejscami znajdującymi się na styku akurat płyt tektonicznych i akurat w takich miejscach, gdzie jedna płyta stoi bardzo sztywno, jest po prostu solid state, a druga jest mocno płynna i zawsze trzęsienia ziemi wyglądają tak, że połowa płyty jest dosłownie nietknięta, połowa wyspy jest, no nic się nie wydarzyło, a druga połowa jest zrujnowana. Chyba rozumiesz, o co mi chodzi. Takie miejsce znajduje się, i to chyba nie jedno, nawet w Nepalu. Tam sobie przechodzą takie przez Tybet takie linie tektoniczne. W każdym razie, jak się zatrzęsło, to były wszystkie dane. I akurat było tak szczęśliwie, że te wszystkie dane o trzęsieniu ziemi spłynęły bardzo szybko i akurat szybko ktoś sprawdzał zdjęcia z jonosfery i robił właśnie takie, można powiedzieć, animacje. No i się okazało, że pięknie to razem wygląda. Jak wygląda? Wygląda to tak, że jest pierw znak w jonosferze, dosłownie minutami możesz sobie sprawdzać, sekundami, bo wszystkie te instrumenty pomiarowe podczas robienia zdjęć i tych wszystkich i pobierania tych wszystkich danych automatycznie zapisują godzinę i minuty i sekundy pomiaru. No więc widać było, że pierwsze uderzenie, dosłownie jakieś niecałe 30 sekund przed, jest w jonosferze, pojawia się anomalia w jonosferze, coś takiego jak fala. Wygląda dokładnie tak samo, jakbyś wziął kropelkę wody i spuścił na dużą taflę wody i oglądał to wszystko w zwolnionym tempie. Taka kropelka wody, która robi takie pum i takie fale. Dokładnie tak samo wyglądało to w jonosferze, tylko najlepszy numer polega na tym, że nikt nie widział kropelki, która mknie przez kosmos. Rozumiesz, o co mi chodzi? Natomiast jonosfera zachowała się dokładnie tak, jakby wpadła w nią niewidoczna kropelka tejże samej substancji jonosfery. Doskonałe zdjęcie. Nie wiem, czy gdzieś się znajdziesz. Gdzieś je miałem, gdzieś je właśnie nawet rzuciłem w linkach dawno, dawno temu pod tą hiperprzestrzenią, ale wybacz mi, droga słuchaczko i drogi słuchaczku, że tego teraz ci nie podam, musisz sobie sam to znaleźć. W każdym razie opowiadam ci, co widziałem. Jest to do znalezienia w każdym razie w internecie. Wygląda to dokładnie tak, jakbyś spuścił kropelkę wody niewidocznej substancji na, właśnie niewidocznej substancji jonosfery na jonosferę i takie fale się rozeszły. I dokładnie 30 sekund później zaczyna się trzęsienie ziemi, potężne przesunięcie płyt tektonicznych, właściwie jednej głównej płyty tektonicznej i takie grzmotnięcie. I dosłownie w tym samym momencie startuje aktywność słoneczna. Tadam, i automatycznie jeszcze chwilę tak pomiędzy właśnie aktywnością słoneczną a trzęsieniem ziemi, gdzie pojawia się taka anomalia grawitacyjno-magnetyczna dookoła Ziemi, liczona tam w nanoteslach. I tą anomalię na dodatek można doskonale przetłumaczyć, bo oczywiście niektórzy twierdzą, że nie ma czegoś jak grawitacja i magnetyzm, że to jest wymysł, że jest najwyżej elektrograwitacja albo elektromagnetyzm. A właściwie elektromagnetyzm. Otóż nie. Dzięki tym zjawiskom takim jak grawitacja i magnetyzm, tak, tak, grawitacyjno-magnetyczny system, tym jest właśnie Ziemia, tym jest cały kosmos, w sumie na to wygląda, wyliczamy spin, czyli prędkość Ziemi. Proszę, jak koleżanki i kolegi. Właśnie stąd się bierze ruch obrotowy Ziemi. I jak kupnęło w Tybecie i to tak solidnie grzmotnęło, to pierwszą rzeczą, która się pojawiła na odczytach zegarów atomowych, i to tych pod Paryżem, bo tam jest takie centrum w ogóle, teraz to już jest Paryż. Miasto wchłonęło tą małą, radosną miejscowość. Tam jest centrum pomiarów, wag, jakości i tak dalej, takie europejskie, historyczne i tak dalej. Tam wstawiono pierwszy centymetr taki odlany ze stali, która miała ponoć najdłużej wytrzymać na świecie. Zegar, który nigdy się nie myli. Rozumiesz, o co mi chodzi. Są teraz zegary atomowe używane, które słabo się mylą i można w miarę systematycznie, że tak powiemy, badać pomiary. No i co wyszło podczas trzęsienia Ziemi? Tuż po trzęsieniu Ziemi okazało się, że prędkość Ziemi obrotowa przyspieszyła całkiem znacznie, bo było to, zdaje się, jakaś dziesiętna część sekundy, czy jakieś dosłownie prawie sekunda na dobę. Jakaś taka historia. Nie przypomnę sobie teraz dokładnie wszystkich tych danych, także proszę Cię, żebyś tutaj wzięła duży kredyt na to, co mówię i sobie po prostu sama sprawdziła i Ty też, chłopaku, sobie sam sprawdź. W każdym razie jest to do sprawdzenia w internecie. Serwis pod Paryżem. Serwes. Nigdy nie wiem, jak to wymawiać. Nieważne, pod Paryżem. Otóż to, tu dzięki za podpowiedź od Majka. W każdym razie Ziemia przyspieszyła taką znaczną ilość, liczoną już w sekundach bardziej niż inaczej. I to na dobę. No i to jest takie przyspieszenie, które normalnie zdarza się Ziemi, ale zdarza się podczas, nie wiem, 1000 lat lub coś w tym stylu. No a tu jedno takie trzęsienie Ziemi, jedno walnięcie, przesunięcie tych gór odrobinę i takie coś się wydarzyło. I widać to wszystko na tych wszystkich polach, ale zmaślaniłem, nie? Masło maślane. Widać to wszystko na wszystkich polach. Wszystko widać. Wszyściutko. Wszędzie. Wszystko. Otóż to. Czyli w miesiąc tracimy około pół minuty. Otóż to, dokładnie. Jakoś tak. Czas przyspiesza. No i jeszcze pojawiła się kolejna anomalia związana z owymi zegarami atomowymi, bo zegar atomowy jest właściwie takim urządzeniem, które najbardziej precyzyjnie mieli czas, czyli podaje czas, ile minęło, a ile nie minęło, na podstawie rozpadu izotopów. Czyli mam jakiś pierwiastek radioaktywny i on na przykład ma promieniowanie alfa. No i wiadomo, że on traci swoją radioaktywność i to jest utrata rzędu na przykład 1% na 1 000 000 lat albo jakoś tak. I można sobie przeliczyć mniej więcej na jakąś tam skalę. I kiedy utraci ułamek tego swojego procenta radiacji, to na przykład świeci na inny kolor i ma już promieniowanie nie beta, tylko na przykład alfa. I tak się to mniej więcej w wielkim skrócie mierzy. Oczywiście są to mniejsze różnice i tak, powiedziałem, tak siermiężnie tempo siekierą, no ale mniej więcej taka jest zasada. Pomijmy detale. Przepraszam purystów. W każdym razie, wracając do tej całej historii, okazuje się, że albo wszystkie izotopy na świecie przyspieszyły, w sensie swojego rozpadu, bo wszystkie zegary atomowe zaczęły przyspieszać i teraz reguluje się je właściwie co miesiąc czasu, miesiąc kawałkiem jakoś tak, przynajmniej takie ostatnie dane czytałem. I jeszcze około 20 lat temu te zegary atomowe regulowało się w okolicach raz na 3 lata, raz na, nie wiem, jakiś taki dłuższy okres czasu, bo w ogóle ze swojego założenia, kiedy je wymyślono, stwierdzono, że one są tak perfekcyjne, że właściwie nie trzeba ich w ogóle regulować, przy czym pierwsze próby regulowania pojawiły się chyba po 10 latach. Się okazało, że nie są już tak dokładne, że te izotopy troszkę przyspieszają ten swój rozpad w tych mini reaktorach. Taki mini reaktor jądrowy, taka jest prawda. No i się okazuje, że przyspiesza jeszcze bardziej. No i teraz jest pytanie, czy rozpad wszystkich izotopów na świecie przyspiesza po prostu tak sobie sam ze siebie, czy też dzieje się coś globalnego z planetą. Ale wiadomo, że ruch planety przyspiesza, a ruch planety wyliczamy synchronizując położenie w kosmosie. Bo ten strzał, który nastąpił, ten podczas trzęsienia ziemi w Nepalu, też był zjawiskowy, ponieważ jonosfera pokazała tą anomalię dokładnie nad Himalajami. Widać było jakby taki tajemniczy promień, promień X połączył ten kawałek planety Ziemia, niczym taki magnetyczny, wiązka promieni magnetycznych, dosłownie jak dwa magnesy, się połączyły dokładnie dwoma biegunami na chwilę i się coś ustawiło na Ziemi. Dosłownie tak to wygląda. Jakby każdy płat magnetyczny Ziemi był niczym innym jak kawałkiem magnesu, który się dostraja do pewnego magnesu, który znajduje się z kolei troszeczkę dalej, być może jeszcze jest niewidoczny z naszego punktu widzenia jako mieszkańców tej planety, ale mamy troszeczkę poważny problem z zobaczeniem w ogóle wielu rzeczy, bo mamy tak skonstruowaną percepcję zewnętrzną, przynajmniej tak to wygląda od strony naukowej, taką zewnętrzną percepcję, czyli nasz wzrok, to co widzimy, to co chcemy zaakceptować logicznie, nielogicznie, anyway, sposób, w jaki odbieramy rzeczywistość, jest troszeczkę, że tak powiem, przycięty i może występować zjawisko, które występowało u Indian. A dokładnie to, kiedy Hiszpanie przybyli do brzegu Meksyku. Okazało się, że zanim Hiszpanie przybyli, a była to może niewielka flota, około chyba 7 statków, jakoś tak, nie tak dużo, to oczywiście zanim podpłynęli do lądu, to płynęli i widać ich było z daleka. Jedyni ludzie, którzy widzieli statki, mówili o tym, że widzą statki na horyzoncie, które płyną w kierunku brzegu, to byli szamani, natomiast mieszkańcy, i to podają normalnie hiszpańskie kroniki spisane przez jezuitów, natomiast Indianie twierdzili, że nic nie widzą, że nie ma, bo to może jakaś chmura jest. Ich percepcja była tak leniwa, można to w skrócie powiedzieć, że nie dopuszczali do świadomości, że to, co widzą na horyzoncie, jest czymś zupełnie innym niż to, co widzą przez całe życie. Czyli cokolwiek by się nie pojawiło na horyzoncie, było dla nich na przykład chmurką, która po prostu sobie tak stoi i sobie tak zwyczajnie stoi i przyspiesza. Czasami robi się większa w naszym kierunku, albo wolniejsza, albo mniejsza, ale to chmurka. Natomiast szamani widzieli tam jasno i wyraźnie statki. I tak może być z nami, że pewnych rzeczy zwyczajnie nie dostrzegamy. Chociaż mowa o tej dodatkowej sile grawitacyjnej, która oddziałuje na nasz układ słoneczny, zaczyna być już, że tak powiem, no, zaczyna się pojawiać na salonach. Nawet takich oficjalnych salonach astronomów, astrofizyków i takich ludzi tak zwanej oficjalnej nauki. Poważnie, tam się zaczyna dyskutować to, że mamy układ paralo, że jest drugie słońce, że musi być druga planeta, że anomalie na przykład grawitacyjne układu słonecznego, bo to jest ciekawostka, bo mamy tak zwane anomalie. Okazuje się, że żadna z planet, poważnie, i to nie jest dowcip. Ja wiem, że są różne teorie w Polsce opowiadane, ale to podaję za ludźmi takimi, że tak powiem, też dyplom z ziemniaka, z pieczątką z buraka, ale panowie pracują przy takich praktycznych rzeczach bardziej w NASA i takich ośrodkach, gdzie się robi eksperymenty, a nie na placówce naukowej w Polsce. Także jest troszeczkę różnica w doświadczeniu i w wiedzeniu o najnowszych, że tak powiem, odkryciach i technologiach. No więc okazuje się, że panowie naukowcy zauważają anomalię grawitacyjną w naszym Układzie Słonecznym. Chodzi o loty kosmiczne, wszystkie sprawy związane z satelitami. No więc siła grawitacyjna w kosmosie jest tak mała, że właściwie zupełnie to nie Słońce. To nie Słońce robi tą historię, że planety siedzą w tych miejscach, w których siedzą, na swoich, że tak powiem, orbitach. Absolutnie Słońce nie ma z tym zbyt wiele wspólnego. Na pewno nie w bezpośredni sposób. Jest siła zewnętrzna, zewnętrzna siła z zewnątrz naszego Układu Słonecznego, która powoduje, że wszystko to, co się tu kręci, trzyma się w kupie. I to jest siła oddziaływania na ten Układ Słoneczny przez drugi, który jest prawdopodobnie, mówią, że matczyny, czyli bardzo podobny, nie wiem na ile podobny, na ile mniej podobny, ciężko to określić, się człowiek dowie już niedługo, myślę. W każdym razie ta historia jest już mocno dyskutowana przez takich poważnych astrofizyków i dżentelmenów z NASA, bo ta anomalia zaczyna być obserwowalna podczas obserwowania nieba. Tak, tak. Widać, że coś zaczyna rozsuwać kilka miejsc w kosmosie. Zaczynają się tak dziwnie zachowywać. Ostatnio pojawił się taki ciekawy news, który jest niestety dla tych, oczywiście niestety, którzy wyznają teorię wielkiego wybuchu i współczesną szarlatanerię zwaną fizyką kwantową i tak dalej, i tak dalej. to opowieści o wielkich wybuchach w kosmosie. Ja tego nie uznaję, ale to moja prywatna sprawa. Anyway. Taki news prosto z obserwatorium Hubble'a, potwierdzono przez obserwatorium watykańskie i jeszcze kilka innych obserwatoriów, bo to, że się coś zaobserwowało, to jedna sprawa, a druga sprawa to to, że trzeba to potwierdzić w innych obserwatoriach. A co zostało potwierdzone? To, że z czarnej dziury wyłonił się obiekt, po prostu wyleciał obiekt, planeta, słońce, nie wiadomo co, po prostu wyleciało sobie z czarnej dziury, gdzieś obserwowanej w kosmosie. Także wszelkie teorie na temat czarna dziura, która pochłania kosmos, jest zagwinięciem w jedną stronę. Troszeczkę legły w gruzach, bym powiedział. Mocno. I to nie teoretycznie, tylko, że tak powiem, organoleptycznie, czyli poprzez doświadczenia, jak to się mówi. Empirie, jak mawiali dawniej. Hiperprzestrzeń w Radiu na Fali. Ja na imię Tomek i oczywiście dalej kontynuuję swoją opowieść po tym, jakże romantycznym zestawie pewnego duetu, który się nazywa Le Catastrophe. Pierre Julien i Blandy Rigel. Tak to chyba się powinno poprawnie wymawiać. Czy Linkel, Rigel. Jakoś tak. W każdym razie Le Catastrophe. Świeżutka sprawa. W sumie z tamtego roku płytka. Fajna sprawa. Polecam. Anyway, wracając do tej historii, bo oczywiście ja tu ciągle proklamuję tą historię z dwoma słońcami, z czarnym słońcem od nie wiadomo kiedy. Bo jest to historia, którą znam od lat. Nie będę ci udawał, że jest to historia, która mnie olśniła w ciągu ostatnich 5 lat, 10. Nie, sięga daleko, daleko. Dużo mitów, dużo starych legend, dużo ikonografii, takiej hermetycznej ikonografii, dużo ikonografii, która jest uznawana, nie wiem dlaczego, znaczy wiem dlaczego, no. Mniejsza o to, po prostu zgięcie współczesnej cywilizacji, uznawana za religijną, nie wiem z jakich powodów, tylko dlatego, że biały kolonizator przyjechał i powiedział, to na pewno jest jakaś szalona religia i wyznawcy religii, nie skomał, że to jest wiedza. Ale takich cwaniaków było wielu i tak już zostało. Także bujamy się z takim światem, jaki mamy. W każdym razie ta historia jest dosyć znana i znana jest wielu ludziom od tysięcy lat. Nie jestem tu jedyny i nawet w moim pokoleniu nie jestem jedyny. To jest szkoła wielu dżentelmenów. Między innymi też hermetyczna szkoła. Też wiele spraw, ale to zostawiamy. Skąd to jest? Jest to stare. W każdym razie chodzi o to, że jest drugie słońce. Tak jak na początku w Bizancjum. Zanim Bizancjum było katolskie, zanim sprowadziła się tam sekta, która doprowadziła miasto do ruiny, z której nie wydostało się do dzisiaj. W każdym razie były dwa słońce. Nawet na bramie Bizancjum był wizerunek dwóch słońc. Zresztą brat Zeus, Apollo, zawsze bracie. Gdzieś ta historia z tymi braćmi, jeden Kain, drugi Abel, gdzieś próba przemycenia tego, żeby nie było, że zniknęło w ogóle. Gdzieś próba załapania się na ten złoty bilet do nie wiadomo kąd ciągle istniała i próby zaszyfrowania tego podkładania pod religię, żeby podpisać się pod słońcem. Niezależnie jakie by było, czy jedne, czy drugie. Każdy chce się podpisać, że to niby jego. No właśnie, ale sprawa generalnie zaginęła. Gdzieś tam hermetycznie jako szaleństwo było traktowane. Do momentu, dopóki nie pojawiło się zjawisko właśnie odczytu rezonansów Schumana, bo rezonansy Schumana wykazały, że planeta oddycha, ma swoje cykle. Ja przyspieszyłem teraz w tym momencie. Możesz sobie zrobić eksperyment. Polega na tym, że wchodzisz na stronę, na której są podawane odczyty takiego urządzenia, które szczytuje te właśnie częstotliwości rezonansy Schumana. Ileś tam, 7 podstawowych częstotliwości. Wachnięcia w tych częstotliwościach pomiędzy jednym zakresem a drugim. Bo mówimy o wachnięciach. Jest 7 wachnięć, które wyskakują w takim specyficznym momencie. Takie odbicie od normy, można powiedzieć. No i to odbicie od normy się waha cały czas. Jeżeli zrobisz sobie takie screenshoty i później puścisz to jako animację, jest taki na przykład 6-4 miesięcy, to zobaczysz, jak planeta Ziemia oddycha. Są takie zdjęcia Ziemi, nawet na Facebooku się pojawiły takie memy. Zdjęcia z satelity robione nieustannie Ziemi, cały czas, jak sprasowane na przykład w cały rok. I widać, jak na przykład las tropikalny oddycha. Rewelacja, prawda? Wiem, że fani okrągłej Ziemi mają po prostu teraz ciężki orzech do zgryzienia i zaraz ktoś tutaj wymyśli, że obiektyw był rybie oko. Tak, obiektyw był rybie oko, rybia głowo, po prostu kosmiczna pomyłko. No mniejsze o to, są takie zdjęcia, można sobie zobaczyć i jest, proszę Państwa, widać ten oddech. I właśnie rezonansy Schumana pokazały jako jedne z pierwszych takich maszyn, znaczy takich pomiarów pokazały, że ta cyrkulacja funkcjonuje, że nie jest to tylko i wyłącznie przypływ i odpływ. Bo jest taka próba zagonienia nas do czegoś takiego jak kult solarny. To jest część starej wiedzy, tak jest prawda. Nie ma to nic wspólnego z żadnym kultem, jest to po prostu wiedza. Tylko że ta wiedza dotyczy, to jest połowa wiedzy, można tak powiedzieć. Połowa jabłka. Druga połowa to jest historia związana z cyklami, które my znamy pod nazwą cykle księżycowe. I to jest ta najważniejsza sprawa, bo cykle słoneczne są uzupełnieniem, są opisem czegoś zupełnie innego, są opisem, no właśnie, to może zostawię, czego są opisem, zostawię tutaj taką wielką niewiadomą, czego są opisem. Pewnego dnia zrobię audycję o tych mocach solarnych i powiem ci, czego się dowiedziałem na ten temat. Przez lata studiowania tego tematu, w końcu razie zawierzę się na tym, co mnie obchodzi w tym momencie najbardziej, czyli na kwestii księżycowej, czyli rzeczywistym zegarze kosmosu, według którego my funkcjonujemy, według którego funkcjonuje cały świat dookoła nas, planety, liczymy cykle planetarne, wszystkie historie związane z poprawną geometrią, tak właśnie, tą euklidyjską, jak niektórzy nazywają hermetyczną i to jest chyba najbardziej poprawna nazwa, ponieważ pochodzi od nauk Hermesa. Ziemia Hermesa znajduje się w Egipcie, Aleksandria, Biblioteka Aleksandryjska. Otóż to. I stamtąd się ponoć to wzięło. No teorii jest wiele, ja tu możecie zostawić z tymi teoriami, bo jak jesteś człowiekiem zaintrygowanym w takich teoriach, to znajdziesz ich masę. No, w każdym razie Hermes to też chemia, stąd się wzięła właśnie swoją nazwą chemia, bo nauki Hermesa. Hermetyczne nauki to też właśnie od Hermesa. No mniejsza o to. Poza tym rzeczywiście ukryte przed oczyma niewtajemniczonych. Stąd te dziwne rytuały, wiesz, z ludzką krwią. To jest jeden z potężniejszych gazów w stanie nanoatomowym. Jeżeli weźmiesz spektrograf, taki laserowy spektrograf, poważniej, weźmiesz ludzką krew i sobie sprawdzisz, to jest potężna energia. Inna sprawa, że nie każdy wie, jak je użyć. Niektórzy próbują i próbują tych sztuczek z krwią, zwierząt i tak dalej, stąd te ofiarne zwierzęta się wzięły. To jest kawałek starej wiedzy, które są zamienione na religię. Tu nie będę się wbijał w temat, może i tak mi to grozi, także i tak ci opowiem o tych historiach troszeczkę, bo jest to kawałek starej wiedzy, ale wrócę do tej połówki, która nas najbardziej obchodzi, tej połówki związanej z Księżycem, z cyklami kosmosu, bo Ziemia przyspieszyła i teraz chyba przyspieszenie Ziemi jest, zdaje się, 3 minuty. Jakoś tak. I normalne będzie to, że i wszyscy o tym wiedzą i to jest, że tak powiem, niedyskutowalne, jeżeli chodzi o zjawisko, bo tak się właśnie dzieje, czy ci się to podoba, czy nie. No więc kolejne trzęsienie, takie mocniejsze walnięcie, zapoczątkuje inny ruch obrotowy Ziemi. Przyspieszy, zmieni go troszeczkę. Ruch obrotowy Ziemi nie jest tylko i wyłącznie ruchem obrotowym Ziemi, co jest w ogóle takim, że tak powiem, papierkiem lakmusowym całej tej historii. Masz lunetę jakąś albo teleskop, przyglądaj się Wenus. Wenus jest spięta w jakiś sposób, dokładnie w tym samym układzie magnetycznym. Zresztą każda planeta, to samo Jowisz, wszystkie te planety, które latają dookoła nas, są spięte w tym samym układzie grawitacyjnym. Z czymś, co jest innym magnesem, ale takim samym, zbudowanym z tego samego materiału, co nasza galaktyka, bo na tym polega przyciąganie się w kosmosie. To jest w cudzysłowie mówiąc próżnia, czyli wszelkie zjawiska, które występują grawitacyjno-magnetyczne, manifestują się o wiele, że tak powiem, spektakularniej i mocniej niż w rozładowującej jonosferze, czyli w naszej atmosferze, w której oddychamy. Czyli nam się wydaje, że te moce mogą nie działać, bo to tak troszkę magicznie brzmi, tu prawo Newtona, jakieś bzdury Einsteina, tego typu sprawy. No ale w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie i w kosmosie widać to doskonale, jak to się wszystko przyciąga. Jest sprytny taki pattern, który się pojawił na, zdaje się, właśnie Jowiszu, heksagonalny układ chmur. I ludzie się zastanawiali, kosmici, baza na Jowiszu i tak dalej. Nie, chodzi o pola grawitacyjno-magnetyczne. One układają tak zwany z angielskiego spin, czyli ruch obrotowy i zawirowania, dosyć specyficzne. Jeżeli bawisz się płynem ferromagnetycznym na przykład, to jest taki płyn, który jest magnesem. Płynny magnes wygląda troszkę jak rtęć, albo jak telur. Nie telur, tylko galium. Galium to jest taki metal, który jest tak jak rtęć, tylko że nie jest toksyczny. Galium możesz sobie wziąć do ręki. Mam tu gdzieś właśnie całą taką fiolę z galium w ogóle. Srebrne, takie jak rtęć. Dawniej używana w termometrach, teraz już zakazana i wycofana w Europie. W każdym razie są takie substancje i po nich można sobie sprawdzić, jak to się wszystko zachowuje, bo to też używane do instrumentów pomiarowych. Ale w każdym razie, wracając do tych historii, które się dzieją w kosmosie, to widzimy to wszystko w postaci przyciągania. Jeżeli weźmiesz ten płyn ferromagnetyczny, który właśnie wygląda jak tartęć, bo o tym jest mowa, i przyłożysz magnes, to zobaczysz, co się będzie działo. To od razu pokazuje pola. Ta-dam! Od razu pokazuje struktury geometryczne. Bierzesz okrągły magnes, to fajnie wygląda, bo ludzie czasami nie kumają takich rzeczy i dla nich to jest takie odkrywcze, zjawiskowe, wiesz, takie wow, pattern się ułożył. Do tej pory jakby po raz pierwszy drzewo w życiu zobaczył, albo to, że koń ma cztery nogi i że on ma sam pięć palców z każdej ręki. Jakby nagle odkrycie symetrii, takie wow, świat jest symetryczny. Symetria nie jest wymysłem logiki człowieka. Człowiek tylko próbuje nieudolnie podążać za naukami kosmosu, swoją ułomną logiką pokrętną czasami. W każdym razie, jak przyłożysz okrągły magnes do takiego pojemnika, takiej fiolki, jak wylejesz na talerz płyn ferromagnetyczny, on strasznie syfi, także uważaj na dywany, obrusy, tego typu rzeczy, bo po prostu wyprać później z tego to się praktycznie nie da. Po prostu syfi nieprzeciętnie i przykładasz magnes od spodu i powstają ci takie niesamowite struktury, wszystkie linearne, wszystkie pola grawitacyjno-magnetyczne zawsze mają swoją geometrię, idealną geometrię. Ta euklidyjska geometria, starożytna aleksandryjska geometria, jak niektórzy czasami nazywali, egipska geometria, starożytna, można powiedzieć, pradawna, sprzed 6000 lat, ta geometria właśnie pokazuje pulsację tych pól grawitacyjno-magnetycznych. Nie wszyscy się chcą z tym zgodzić. Są ludzie, którzy nazywają na przykład świętą geometrią. Ale tak to jest, jak religia zastąpiła wiarę. I mają tą geometrię i nawet nie wiedzą, do czego użyć. Budują jakieś dziwne urządzenia, mówiąc, że to łapie jakieś fale i tak dalej. Nie do końca, chociaż niektórzy mają rację, ale niektórzy się znają, ale tylko niektórzy się znają. Ale mniejsza o to, sam nie jestem ekspertem, także nie chcę tu nikogo oceniać. Sam studiuję ten temat od chyba 20 lat i czuję się naprawdę, no, że nie znam się za bardzo na tym temacie, chociaż zawodowo właściwie przyczepałem ten temat i dalej trzepię dosyć skutecznie i można powiedzieć, że mam pewne osiągnięcia, a niemniej dalej jest to tak potężna wiedza, że ciężko tutaj być ekspertem, ciężko. Są tacy ludzie na świecie, jest ich paru, ale to raczej ciężko trafić to tak, że tak powiem, czy w języku polskim to w ogóle nic nie istnieje, bo w ostatnich latach było chyba tylko czterech dżentelmenów, którzy opublikowali coś na ten temat i na dodatek dwóch z nich to, żeby zabawniej, poważnie zakonnicy zakonu różokrzyżowców. Shit. Maltańskich rycerzy, przepraszam. Jeden koleś to rycerz maltański, a drugi różokrzyżowcy. Czyli kolesie, że tak powiem, z tej drugiej branży, którzy puszczają troszkę pary z ust i troszeczkę opowiedzieli o tych takich hermetycznych naukach i tak dalej. Szczęśliwie nauki Hermesa są przetłumaczone na język polski, także można przeczytać oryginał bez czekania, aż jakiś różokrzyżowiec albo inny mason puści troszkę pary. Można sobie zrobić trochę eksperymentów naukowych, samemu to przeczytać. To też nie trzeba specjalnie czekać, bo to też kwestia otwartych oczu i otwartej głowy, żeby to zauważyć. W każdym razie te synchronizowane pola grawitacyjno-magnetyczne to są te kształty chmur właśnie na biegunach planet w naszym Układzie Słonecznym. Heksagonalne. Wszyscy się zastanawiają, co to jest? No jak to co? Pole grawitacyjno-magnetyczne. Tak, tak, tam też jest atmosfera i też ma swoją bliźniaczą planetę. Coś nagle powoduje, że część substancji, która buduje właściwie nasz kosmos i każdą planetę jest osobna, łącznie z Ziemią, zaczyna być przyciągana i ustawiać się według pewnego bieguna. To jak dwa magnesy, które są krzywo ustawione względem siebie i kiedy się znajdują blisko siebie, kiedy je przybliżasz, to z powrotem się synchronizują i ustawiają dokładnie w tej samej pozycji, w której mają być, tak jakby chciały za chwilę stworzyć jeden magnes. Z dwóch nagle sklejają się w jeden i tworzą jeden. Dokładnie ta historia czeka nasz Układ Słoneczny, ale nie fizycznie, nie skleimy się w jedną Ziemię, nie będzie katastrofy, nie będzie nic z tych rzeczy, poza tym, że oczywiście efekt przesuwania się płyt tektonicznych na planecie Ziemia właśnie bierze się stąd, że są to takie duże powierzchnie magnetyczne, które w tym momencie dostrajają się do jakiegoś układu planetarnego, który ma dokładnie ten sam potencjał magnetyczny, który zasuwa przez tą tak zwaną próżnię w kosmosie, w której nie ma czegoś takiego jak opóźnienie, bo sygnał grawitacyjno-magnetyczny to jest w ogóle ciekawą rzeczą, co już postulował Nikola Tesla, budując swoje urządzenie, pokazując jak to działa. Nawet Hertz to odkrył i nazwał w pokraśny sposób w ogóle, że to jest częstotliwość Herca. I w ogóle, ale to już w ogóle nie chcę się nawet wbijać w ten temat generalnie. Hertz dał ciała centralnie i w ogóle nawet nie wiedział za bardzo, co bada. I przez to wymyślał niesamowite bajki. Później Tesla zbudował urządzenie, którym obalił, że tak powiem, koncepcję kompletnie teorię Herca na temat, co to jest, i nazwał to falą skalarną, aby pod koniec życia nazwać to siłą kosmosu. W technologii Cash nazywa się to fala magnetyczno-grawitacyjna i właściwie zawsze jest to fala grawitacyjno-magnetyczna. To są te rysunki naskalne, te spiralki, które są rysowane obok siebie. I też nie przez przypadek, bo ma to swój cel, ale mniejsza o to. Teraz w tym momencie zostawię, może się domyślisz. Sobie może łyknę herbaty. A ty słuchasz oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali. Właśnie, bo to jest na żywo, jakby ktoś się pytał. Absolutnie. Ja tu w ogóle, przepraszam, sobie popijam herbaty przede wszystkim. I myślę, że do tej katastroficznej opowieści, przepraszam bardzo, czas najwyższy, żebym sobie coś skręcił. Nie siedział tutaj tak, przepraszam, o suchym pysku, kiedy o tej katastrofie tak opowiadam. No właśnie, tak wracając do tej historii z naszymi płytami tektonicznymi i tym, do czego się nasze płyty tektoniczne teraz ustawiają. Tak, tak, ustawiają się dokładnie do tego czegoś, co jest gdzieś, czegoś, czego jest, co nie widać. A co będzie widać? Co będzie, nadleci, panie, i będzie się działo. Tak będzie, oczywiście tak będzie. No nie wszyscy oczywiście chcą w to wierzyć, ale to już kwestia jakby takich prywatnych, indywidualnych, że tak powiem, religijnych, podejrzewam, aspektów życia, jak ktoś jest wierzący, niewierzący. No mniejsza o to. Nie jest to historia, która jest jakąś tam specjalną tajemnicą. O tym się po prostu zwyczajnie nie mówi, tylko tyle. Chociaż każdy, że tak powiem, astrofizyk i tak dalej, wszyscy to wiedzą. Bo jest też jeszcze jedna rzecz, która jest związana bardzo mocno ze tą historią, z drugą planetą. Że nie jest to taka, że tak powiem, bajeczka, taka opowieść na dobranoc i tak dalej. Jakaś teoria spiskowa, coś w tym stylu. Nie, nie, nie. Mianowicie chodzi o zjawisko, które jest związane właśnie z prędkością obrotową Ziemi. Bo Ziemia, jako że się kręci, ma prędkość obrotową, to się kręci dookoła czegoś. Poza tym, że się kręci dookoła takiego punktu, który znajduje się pomiędzy Ziemią a Księżycem, jest takim małym kawałkiem skały, który jest właściwie drugim Księżycem Ziemi, o czym też nie wszyscy wiedzą. Jest taki malutki kawałek skały. Nie mówię o wcale satelicie Black Knight. Nie, nie, nie o tym. Mówię o kawałku małej skały, która jest pomiędzy Ziemią a Księżycem. Gdzieś w takiej proporcji, a teraz tak na oko strzelam ci mniej więcej, jakbyś podzieliła odcinek i ty też pomiędzy Ziemią a Księżycem na trzy części, to ta oś, według której kręci się Ziemia razem z Księżycem jako jeden układ, znajduje się 1/3 tej odległości od strony Ziemi. I to jest jakby centrum tego ruchu spinowego. Oprócz tego Ziemia kręci się po prostu dookoła sama siebie. No i to, że się kręci dookoła siebie, to nie znaczy, że ona się kręci na swojej osi, która stoi w miejscu. Ta oś się kręci, ta oś jest wygięta. I to się nazywa ruchem precesyjnym. 72 lata obejmuje ruch precesyjny, czyli jak startuje na gwieździe polarnej, to planeta się cały czas przesuwa i po 72 latach wraca na to miejsce i z powrotem widzisz nad horyzontem dokładnie tą samą gwiazdę. To jest obrót precesyjny Ziemi. No i prędkość Ziemi wylicza się właśnie z obserwacji kosmicznych, nie tylko obserwacji Ziemi, ale obserwacji w ogóle wszystkich gwiazd i położeń w ogóle Ziemi względem pozostałych gwiazd, nie względem Słońca. Absolutnie. Na tym polega cały numer. To jest ta, że tak powiem, najważniejsza, brakująca część wiedzy w dzisiejszych czasach, że tak powiem. A szczęśliwie wraca i już wróciła, można powiedzieć, także nie ma się co martwić za bardzo, trzeba sobie tylko przypomnieć. No i wracając do tego ruchu precesyjnego, skąd się bierze ruch precesyjny, bo to jest ciekawa rzecz. O tym się nie mówi. O ile o ruchu precesyjnym na pewno usłyszysz nie raz, nie dwa, albo już usłyszałaś pewnie nie raz, nie dwa, bo jest to sprawa związana, wiesz, z tą tajemnicą tej zagłady, katastrofy na świecie 12 tysięcy lat temu, że było inaczej ustawione wszystko, że wygląda na to, że równik był w innym miejscu, że Ziemia była ustawiona troszkę inaczej według własnej osi. Aha, otóż to. Ta oś jest związana właśnie, no właśnie, ta oś to jest oś grawitacyjno-magnetyczna Ziemi. Właściwie, jakbyś to wytłumaczył najprościej, bo ja tak mówię grawitacyjno-magnetyczna, bo jest osią grawitacyjno-magnetyczną, ale w rzeczywistości jest spinem grawitacyjnym. Tak to można nazwać. Magnetyczny jest dookoła równika. Nie, przepraszam, grawitacyjny jest dookoła równika. Dobrze mówię, grawitacyjny jest dookoła równika. A magnetyczny jest w pionie, z góry na dół. Tak to wygląda w praktyce. I te dwa pola się stabilizują dokładnie do położenia tej drugiej planety. Ta druga planeta w tym momencie też przeżywa pewne, że tak powiem, zmiany. To nie jest tylko tak, że to na planecie Ziemia się dzieją takie rzeczy, aczkolwiek właśnie, to są ciekawe spostrzeżenia panów astrofizyków, takich już poważnych, przeliczających sobie zwyczajnie masę tych wszystkich rzeczy. I oni twierdzą, że jeżeli to jest to, o czym tutaj mówimy, czyli to jest matczyny układ, znaczy bliźniaczy układ planetarny, to jest on tak dwukrotnie większy od naszego. One się nigdy nie łączą, te orbity zawsze się odrzucają. Jesteśmy właśnie w pasie Keplera między innymi. I pas Keplera służy właśnie do odbijania, że tak powiem, z takim polem grawitacyjno-magnetycznym, które się zmienia w ogóle. Tam się to pole w ogóle zmienia też, dlatego ciężko jest wlecieć poza to pole. Odbija satelity, dzieją się dziwne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Nic stamtąd jeszcze nie wróciło. Nie. To jest taki kawałek kosmicznego pyłu, który otacza nasz układ planetarny, dokładnie. Układ słoneczny, o, tak to można nazwać. Dookoła jeszcze tego mamy ten układ dookoła Ziemi, grawitacyjno-magnetyczny. Z tego się biorą rezonanse Schumana i tam też widać, że rezonanse są efektem oddziaływania innych planet. No i wszystkie takie poważne katastrofy na świecie, jeżeli zbierzesz sobie dane z kilku urządzeń pomiarowych, zbierzesz te satelity, zbierzesz sobie zdjęcia z urządzeń, wszystkie te pomiary i sobie sprawdzisz, nagle się okazuje, że trzęsienie Ziemi nie jest kwestią tego, że ktoś sobie bierze harpa i odpala harpa, tylko trzęsienie Ziemi jest sprawą naprawdę mocno kosmiczną. My sobie nie zdajemy sprawy, bo w większości nam się wkłada do głowy bzdury pod tytułem a, bo to, wiesz, napięcia powierzchniowe płyt tektonicznych, które wchodzą na siebie. Nawet na geografii tego uczą ludzi, że to w ogóle jest wulkany, aktywność termojądrowa wnętrza Ziemi, bullshit, to jest jak nieszczęście. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Chodzi o po prostu ustawianie się Ziemi względem swojego oryginalnego pola, względem właśnie tej drugiej matczynej planety. To jest właśnie to wspólne pole grawitacyjno-magnetyczne. I wszystko w kosmosie jest tak ustawione, jak się przelicza ruchy planet, stąd się bierze między innymi owa sławetna złota geometria, dlatego się to właśnie nazywa złotą geometrią, ponieważ jest to tak zwana stała, która się nigdy nie zmienia. Tak samo jak złoto nigdy nie się dzieje w warunkach ziemskiej atmosfery, jest takim minerałem, materiałem, materią, metalem właściwie, dokładnie zapisane jako metal, który nie podlega w ogóle prawu tak zwanego utleniania, jeżeli jest oczywiście w czystym stanie, czyli takie 9999, czyli nigdy nie się dzieje, nigdy nie zmienia swojego koloru, zawsze jest takie samo. Co najwyżej pokrywa się warstwą nanocoatingu, która jest niewidoczna dla naszego oka i dla nas wygląda cały czas tak samo, jest po prostu błyszczące, śliczne, co podla niektórych i nigdy się nie starzeje. Dlatego się używa słowa złoty, ponieważ jest to coś stałego z naszej perspektywy. Dlatego też nazywa się złotą geometrią, ponieważ oryginalnie pochodzi z obserwowania tych wszystkich prawideł kosmicznych i tego, jaka jest geometria całego kosmosu i na jakiej geometrii jest, że tak powiem, oparta energetyka kosmosu. Jest to cykl tak zwany księżycowy. Absolutnie nie jest to cykl solarny, słoneczny. Nie ma z tym nic wspólnego. Jest to, znaczy ma wspólne, ma bardzo dużo, bo to jest druga uzupełniająca połowa całej wiedzy. Tylko, że w tym momencie odkładamy Słońce. To jest coś, co można nazwać naszym oryginalnym zegarem biologicznym, naszym zegarem intelektualnym, naszym zegarem logicznym. To jest właśnie owa geometria, owe pryncypia, można powiedzieć, bo to nie jest geometria. Geometria jest tylko i wyłącznie metaforą tego, jak to odbieramy i jak na przykład budować sobie niektóre urządzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko metafora, z której możemy skorzystać. Natomiast cała idea jest dosyć gruba i dosyć konkretna. I tłumacząc to na nasz współczesny język, nawiązując do tych trzęsień Ziemi, o których tak ciągle mnie znosi, jak na trzęsieniu Ziemi. Chodzi o to, że jak coś w kosmosie się rusza, to rusza się też na naszej planecie. Nie jest to kwestia związana z harpem. Nie jest to nic innego, nic takiego. Są takie próby, owszem, jasne. Na pewno były. Myślę, że nie raz, nie dwa. Wielu szaleńców próbowało doprowadzić świat na skraj zagłady i to nawet dalej, myślę, takie... że tak powiem, chęci ich nie opuszczają i gdyby tylko mogli nacisnąć duży czerwony guzik, który rozpieprzy wszystko w drobny mak, to na pewno by to już dawno zrobili. Gdyby nie było kogoś, to mógłby ich zatrzymać. Takich wariatów na świecie nie brakuje. Nieszczęśliwie lub szczęśliwie dla nas. Ale ich zostawiamy, ponieważ mówimy o grubej sprawie. Widać, że trzęsienie Ziemi zaczyna się w jonosferze, a nie na Ziemi. I to jest ciekawa sprawa i to jest sprawa jeszcze bardzo naukowa. która sięga czasów Nikoli Tesli, który twierdził, że trzęsienia ziemi można bardzo łatwo przewidywać, nasłuchując tego, co się dzieje w ziemi za pomocą specjalnego odbiornika. I że w ogóle używając zasilania z ziemi, czyli plazmy z ziemi, od razu słyszysz, co się dzieje i od razu możesz, że tak powiem, diagnozować, kiedy będzie trzęsienie ziemi, bo słychać nasilenie ładunków elektrostatycznych owej fali skalarnej, jak to nazwał na początku, a później mocy kosmosu. I jest takie urządzenie zbudowane za pieniądze amerykańskiego rządu, o czym niewielu ludzi wie. Działa już od roku, jest zbudowane na pustyni w Nowym Meksyku. Szefem tego, mówiłem o tym, wspominałem nieraz, jest Eric Dallard. No i chłopaki badają trzęsienia ziemi i idealnie słychać. Zanim w ogóle ruszy cokolwiek, słychać szum na wykresie. Na odpowiednich częstotliwościach zaczynają się szumy, takie dziwne dźwięki. Wyładowania i trzaski elektrostatyczne, takie specyficzne wykresy. I widać, jak nadchodzi, widać, jak się kumuluje i można bardzo łatwo spozycjonować, z którego miejsca przychodzi sygnał. Bo jeżeli masz dużą antenę, to na tej antenie bez problemu widzisz, gdzie jest mocniejszy sygnał, także bardzo łatwo sobie sprawdzić. Ustawiasz kierunkową antenę, drugą, wpinasz ją do ziemi, która jest naturalnym transmitterem takiej potężnej instalacji, no i masz od razu informację, skąd idzie sygnał i gdzie następuje przeładowanie, że tak powiem, w skrupie ziemskiej. Tadam! Prawda, że ciekawe? Ludzie o tym na co dzień nie dyskutują, bo z reguły jest takim mit o trzęsieniach ziemi, że nie wiadomo skąd i tak dalej, i tak dalej. Nie, są pewne narzędzia, które pozwalają troszkę wcześniej wiedzieć, co się dzieje. I wiadomo o tych narzędziach od bardzo dawna. To, że nam się o tym nie mówi, to wiesz, jak zwykle. No, taka historia, tak się potoczyło. W każdym razie puenta tego jest taka, że zjawiska, o których mowa, czyli owe te globalne katastrofy przebudzenia się wulkanów, trzęsienia ziemi, wynurzenia, zanurzenia lądów w oceanie, cokolwiek się dzieje, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, jest związane, wiesz z czym już teraz? Z tym, że mamy drugi układ planetarny, który oddziałuje na nas niczym... Co? Magnes, oczywiście, że magnes. I jeszcze tutaj do tego jest taka dosyć fajna historia związana właśnie z ruchem precesyjnym Ziemi, bo na początku, kiedy go odkryto, to był taki szok, cios. I do tej pory właściwie dla nauki cios, i to mocny cios między oczy. I do tej pory, kiedy się w ogóle mówi o tym wszystkim... Co mi tak trzeszczy? Przepraszam bardzo, ja tak zwykle rozpędzam jakieś maszynki, trzeszczą. Strasznie tu głośno chodzi. Nie wiem, co to jest. Nie, mniejsza o to. Jeden z wentylatorów pewnie. Zostawiamy te szumy. W każdym razie, co było takim ciosem dla świata nauki w tym odkryciu, że Ziemia ma ów właśnie taki dziwny ruch dookoła, że jest ten ruch precesyjny, że ta oś nie jest równo, że ona się kręci cały czas. Co było takim szokiem? Powód, dla którego w ogóle jest ten ruch, skąd się bierze ruch precesyjny Ziemi? Bo to jest cios między oczy. Bo tak sobie normalnie myślimy, tacy atomizowani, że Ziemia, to co się dzieje na Ziemi jest niezależne. Niektórzy wymyślają, że Harp trzęsi Ziemią i tak dalej, i tak dalej. Różne pomysły chodzą dookoła, różne. Teologie, religie są po prostu niezbadane. Natomiast to zjawisko wynika tylko i wyłącznie z jednego. Biegun grawitacyjno-magnetyczny Ziemi. Tadam, rozumiesz już teraz. Dwa magnesy ze sobą i to jest ten biegun. Jeżeli nasza planeta jest blisko centrum grawitacyjnego naszego Układu Słonecznego, blisko najcięższego gazu w stanie nanoatomowym, czyli plazmy, najcięższego ładunku plazmy, w tym przypadku jest to Słońce, które też nie jest centrum całego naszego spinu galaktycznego, też jest, można powiedzieć w cudzysłowie, czymś na kształt planety. Ten środek naszego Układu Słonecznego znajduje się dokładnie obok Słońca. Jeżeli sprawdzisz, jak planety się kręcą dookoła Słońca, to nigdy nie jest, Słońce nie jest w centrum. Słońce jest obok tego centrum. I nigdy nie znajduje się właśnie po środku. Też taki fenomen. Też coś oddziałuje potężnie na Słońce. Magnetycznie. I to także wyciąga je z tego centrum i to tak bez żadnego problemu. No i to oddziaływanie magnetyczne, które oddziałuje na Słońce, oddziałuje też na planetę Ziemię, oddziałuje na wszystko. I to jest właśnie ten magnes, który wszystko pozycjonuje w naszym Układzie Słonecznym. Drugi Układ Planetarny. I wszystkie te ruchy mają tylko jedną przyczynę. Właśnie ten układ. Oczywiście można wymyślać różne szalone teorie, różne szalone tematy i w różny sposób próbować to tłumaczyć, jasna sprawa, ale to jest takie, przynajmniej to wytłumaczenie, które ci podałem w tym momencie, takie, wiesz, oficjalne, z punktu widzenia oficjalnej astrofizyki, gdzie każdy ma dyplom z ziemniaka z pieczątką z buraka. I nawet tam nie sposób temu zaprzeczyć, bo wiadomo, że jeżeli Ziemia zbliża się do ciała grawitacyjnego, to gubi swoją orbitę, czyli na przykład zwalnia prędkość obrotowa Ziemi, albo coś takiego, albo przyspiesza, albo coś się z nią dzieje. W każdym razie wybija się ze swojej orbity, czyli ruch precyzyjny się rozciąga, czyli na przykład z 72 lat ruchu precyzyjnego robi się 62 lata. I to jest taki kalendarz kosmiczny. Raz na jakiś czas Ziemia wybija na 72 lata. Później ten ruch precyzyjny się zmienia, bo Ziemia ściągnięta z powrotem do swojego właściwego położenia właśnie przez ten bliźniaczy układ planetarny, bo ten bliźniaczy układ planetarny jest jak lekarstwo na grawitację, którą gubi planeta Ziemia. Gdyby on nie nadleciał w porę i gdybyśmy nie przytulili się do niego na czas, to wszyscy byśmy, że tak powiem, się skręcili w środku naszej galaktyki w jedną masę ze Słoneczkiem i z czymś jeszcze, z innymi planetami. Bo wszyscy jakby w tym spinie gubimy część swojej mocy magnetycznej i nabieramy mocy grawitacyjnej, bo się cały czas kręcimy. Jesteśmy no, taką substancją po prostu magnetyczno-grawitacyjną, jak każda planeta. I ten spin to jest coś, co nas utrzymuje, że tak powiem, na chodzie. To jest właśnie pobudka dla naszego systemu słonecznego. Całego, dla wszystkich planet. Być może, to są takie na przykład szalone wizje, że na przykład odżyje życie na Marsie, albo coś w tym stylu, że po prostu zmieni się układ grawitacyjno-magnetyczny i z powrotem wyszarpie planety na ich właściwe orbity, a przynajmniej poustawia je we właściwy sposób na ich orbitach, które aktualnie istnieją. Może zwolni, może przyspieszy i nagle się okaże, że na przykład na niektórych planetach z powrotem jest życie. I to są te dziwne ślady, które obserwujemy właśnie w naszym Układzie Słonecznym, że wszyscy się zastanawiają, a może tam kiedyś była dżungla, a może był las, kiedy nie było tam nas, kto tam wie. A my tymczasem wracamy do tych wszystkich opowieści. Skąd w ogóle informacja na ten temat? Bo wiadomo o tym, że jest drugie słońce i nie jest to żadna tajemnica ukrywana przez wszystkich nieustannie. To jest tylko to, że nam się nie chce czasami podrapać po głowie i dowiedzieć, i sprawdzić. Bo informacje o tym są. Są potwierdzone jak najbardziej naukowo i tak konkretnie naukowo. Jeżeli komuś brakuje tam Newtona, Einsteina i wszystkich tych bzdur, to ma z całym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza wszystkie te historie. Tak, absolutnie. Ten ruch precesyjny Ziemi, otóż to, precesyjny Ziemi. Wygląda na to, że to też ulegnie zmianie i właśnie ten ruch precesyjny Ziemi, który jest związany z wyznaczaniem czasu, bo według niego odliczamy właśnie skoki w czasie i przestrzeni wobec innych układów planetarnych. Przynajmniej tak nam się wydaje, bo nie wiemy jeszcze, jakie jest zakrzywienie grawitacyjne dookoła, na przykład pasa Kuplera dookoła nas i kilku innych rzeczy. To wcale nie musi być tak, że wygląda tak samo. I wiemy już, że wygląda zupełnie inaczej z kosmosu niż wygląda z Ziemi. Dlatego teleskop Hubble'a jest na orbicie, a nie na Ziemi. I nie z powodu, że atmosfera ziemska i tak dalej, bo to są takie wytłumaczenia dla dzieci, że tak powiem. Powód jest zupełnie inny. Chodzi o grawitację ziemską, o czym nam się nie mówi, bo wiadomo, że są pewne moce, o których ponoć niektórym się nie śniło, ale bardzo wielu się śniło i wielu ludzi penetruje ten temat od lat. Wszystkie laboratoria wojskowe, wszystkie laboratoria rządowe od lat starają się złapać falę grawitacyjną, próbując zrozumieć, o czym mówił Nikola Tesla. Do tej pory niewielu się udało. Właściwie poza tym, że odbudowali kilka jego maszyn i troszeczkę je unowocześnili, to niewiele tam pozmieniali. Natomiast są jeszcze inne technologie, które się pojawiły szczęśliwie i wypłynęły. I się okazuje, że no, technologie, które są o wiele starsze, mają tam sięgają dalej niż 6000 lat do tyłu. To zresztą widać po czymś, co muzea z dziwnych powodów nazywają biżuterią, elementami sakralnymi, kultowymi, jakoś tak. Zupełnie inna historia. Widać świadectwo zupełnie innej informacji. Przede wszystkim my jakby zostawmy może muzea, bo to oczywiście jak zwykle można się przyczepić do tego, okej, Tomek, to jest spekulacja. I faktycznie jest to spekulacja, moja radosna spekulacja. Ale są jeszcze, że tak powiem, warstwy geologiczne Ziemi i widać, że na przykład Ziemia nieustannie się zmienia, ma takie wyjścia z orbit i wejścia na orbitę. Jest to związane z klimatem na Ziemi, tym, że na przykład raz tam, gdzie jest Amazonia, robi się pustynia, a tam, gdzie jest pustynia Sahara, robi się taka druga Amazonia. I jeżeli się wbije łopaty, to tak się te wszystkie warstwy przeplatają na zmianę. Dawniej był ocean, później były góry, i później z powrotem ocean, i później znowu góry. A część niektórych kontynentów zawsze stoi, że tak powiem, wysoko, zawsze stoi przez tysiące lat w tym samym miejscu, niewiele się przesuwa i wiadomo, że jest to takie mniej więcej stałe miejsce. No mniej więcej. Klimat tam jest tylko, że tak powiem, podły i bardzo mocno się zmienia, bo to nie jest tak, że można znaleźć na kuli ziemskiej miejsce, które w ogóle jest odporne na te kosmiczne ruchy. Absolutnie. Wszystko podlega ruchom kosmicznym i patrząc z tej perspektywy, wygląda na to, że Ziemia jako planeta jest zaangażowana jakby w taki potężny, właściwie tak kompleksowy zestaw przyczynowo-skutkowy, że nam się po prostu w głowie nie śni. I nawet w ogóle nie przychodzi do łba, że to jest tak wielkie, tak potężne, że zależymy od sił, które są niewidoczne na przykład na naszych teleskopach. Nie widzimy takich rzeczy, absolutnie. One po prostu umykają sobie temu wszystkiemu. Nie zobaczysz tego, ani na teleskopie, ani na radarach. Zobaczysz tylko cień tego wszystkiego. Jest badana na przykład fala grawitacyjna, która się gdzieś tam odbija od satelitów i odbija od Ziemi. Takie zdjęcia w spektrum podczerwieni robione, bo podczerwień jest dosyć takim charakterystycznym pasmem i tam łatwo złapać, że tak powiem, różne wariacje światła. Widać, że na przykład pojawi się Luna dookoła planety w odpowiednim spektrum podczerwieni. Zakłada się takie specjalne filtry na aparaty, zakłada się jeszcze specjalne w ogóle obiektywy kwarcowe, które, że tak powiem, przepuszczają dużo tego światła, bo normalne szkło potrafi zatrzymać. Nie każde i nie zawsze, ale no jest troszkę gorzej zawsze. No generalnie to jest zupełnie inny sprzęt i to też jest, myślę, często doskonałe paliwo dla znamienitej ilości teorii spiskowych na temat, czy człowiek był w kosmosie, czy Ziemia jest płaska, czy jest kwadratowa itd., itd. Większość z tego wynika tylko i wyłącznie z braku takiej wiedzy, takiej chęci sprawdzenia, że okej, jest kawał tak zwanych tajnych budżetów i nie wiemy, co się tam dzieje, bo nie wiemy. Ale kawał takiej wiedzy, tej nawet kosmicznej, jest ogólnie dostępny dla każdego z nas. Wystarczy się podrapać po głowie i posprawdzać w kilku miejscach. Jest tego masa. I można sobie nawet stamtąd wziąć te wszystkie informacje. To nie jest jakoś tam specjalnie pochowane i nikt tego no, nie zakopał 5 metrów pod ziemią na cmentarzu. W trumnie. Z gnijącym trupem, żeby nikomu nie przyszło do głowy wykopać. Nie, wszystko jest okej. Okay. Widać te rzeczy. I wiadomo, że Ziemia się synchronizuje i to jest normalne zjawisko, fenomen. I te 72 jest określane w ogóle ciekawie w różnych systemach. W egipskim systemie są 72 bóstwa na niebie. Każdy oznacza jeden pojedynczy rok. I to oznacza taki specyficzny czas, kiedy w ogóle jest inny czas na Ziemi. I on jest w ogóle opisany w tych hieroglifach. Oczywiście nie wiadomo do końca, co te hieroglify znaczą. Jeden z tych hieroglifów wisi nawet w British Museum. Jeżeli pójdziesz do British Museum, będąc w Londynie, na najwyższe piętro, tam jest Wydział Egiptu. Polecam ci do British Museum z ranka, bo tam jest duży tłok i raczej nie na ostatnią chwilę, bo te piętra zamykają szybko, bo później przez godzinę zganiają z tych niższych piętr. To jest na samej górze. Także wal od razu do British Museum, na samą górę i tam przy wyjściu na tą antresolę po środku, zrozumiesz, o czym mówię teraz, spokojnie, znajdziesz papirusy tuż obok tak zwanej Księgi Umarłych. Znajdziesz papirus. To jest w ogóle fragment Księgi... Co ja mówię? Obok Księgi Umarłych. To jest w ogóle fragment Księgi Umarłych przede wszystkim. Egipskiej Księgi Umarłych. I to jest taki rysunek na papirusie, gdzie jest narysowane dokładnie 72 postacie, które przychodzą po nas. To jest ten bad time, który po nas idzie i to jest czas, w którym na przykład strasznie łatwo tracimy swoją fizyczność i to jest czas, w którym mamy pamiętać ponoć, to jest jedno z wielu tłumaczeń tych hieroglifów. Oczywiście jak zwykle możesz się tu przyczepić, bo jest to absolutnie interpretacja. Tu musisz mi zaufać na słowo, że interpretacja. Po prostu swobodna interpretacja. Nie trzymaj się tego jako faktów historycznych. Wygląda na to, że była to informacja związana z tym, że przechodzimy przez okres, w którym doświadczamy fizycznego gubienia swojego ciała. Gubimy wiedzę, gubimy wiele rzeczy i wkraczamy na drogę szaleństwa. I wszystkie te postacie reprezentują skrajne postawy naszego szaleństwa, można powiedzieć, jako istot chodzących na tej planecie. Nawet jeżeli chodzi o zwierzęta, tam też są reprezentacje tego wszystkiego. Zresztą, co by nie było, zwierzęta, postacie tam mają zwierzęce głowy. To też nie przez przypadek. Ja nie wierzę do końca, że starożytni byli takimi głupkami, którzy byli już tak metaforyczni i tak odlotowi, że po prostu wiecznie na jakiejś nieustannej fazie rysowali jakieś pokręcone rzeczy. Nikt z takim kunsztem nie robiłby takich rzeźb w taki sposób, z taką technologią, żeby tylko i wyłącznie, że tak powiem, odreagować swój, jak mawiają młodzi ludzie, odpał. Też tak sobie myślę. Mhm. Słaby numer. Także ja bym stawiał na coś zupełnie innego. W każdym razie ta wiedza wraca i częścią tej wiedzy jest właśnie wiedza o polach grawitacyjno-magnetycznych. To są wszystkie te spiralki, wszystkie sprawy związane właśnie z cyklem księżycowym,
tym rzeczywistym cyklem, bo to jest opis rzeczywistych oddziaływań, którym wszyscy podlegamy, podlegają komórki w naszym organizmie. Taka jest prawda. Tak samo jak ruch precesyjny, bo ruch precesyjny na przykład jest związany z magnetyzmem Ziemi i magnetyzm Ziemi jest związany z magnetyzmem oceanów, przypływy i odpływy na oceanie. Cykle w naszym życiu, dokładnie to samo. Kiedyś w ogóle miesięcy było 13 w roku, bo cały kalendarz był księżycowy. Do tej pory w kilku krajach na świecie normalnie obowiązuje księżycowy kalendarz jako obowiązkowy, taki normalnie oficjalny, urzędowy. Oprócz oczywiście grecko-rzymsko jakiegoś tam. Na przykład w Iranie. W Iranie jest normalny kalendarz księżycowy. Powaga. No ale to jest w ogóle ciekawy kraj, który, żeby było zabawniej, ma najbardziej zaawansowaną technologię na świecie i to, co mają Amerykanie, to jest taki dowcip. To jest Ameryka przy Iranie, to jest taki kraj trzeciego świata. Chociaż wydawałoby się, że kraj mułów, nawoływania z meczetów i taki... No nie wiadomo co, wszyscy pasą owce na polu, ale się okazuje, że kraj jest tak postępowy i tak rozwinięty technologicznie, że Amerykanie nawet im, że tak powiem, nie dorastają do pięt. Mają bardzo poważny problem, bo jest to jeden z tych nielicznych krajów posiadających taką technologię, że nawet nie są w stanie ich szpiegować, w ogóle podsłuchiwać. Wszystkie drony i tak dalej, wszystko jest zablokowane. Nie lata. Nawet Izrael się boi tam wstawić w ogóle swój nos. Cokolwiek. Oni się boją tego jak nieszczęście, bo wiedzą, że zostaną zmieceni z powierzchni Ziemi, bo to jest po prostu kosmiczna technologia w Iranie. Taka jest prawda. No ale to zostawiam kosmiczne, wojenne technologie, bo to nie o wojny chodzi na świecie, ale o pokój i miłość człowieku. To jest propagacja w ogóle tej fali grawitacyjno-magnetycznej. To jest w ogóle fenomen, że emocja związana z miłością, taką bezwarunkową i z takim spokojem ducha, to jest emocja, która powoduje, że fala grawitacyjna Ziemi, ta, która nas dociska do Ziemi, w ogóle z tego konceptu wynika, że nas dociska, a nie przyciąga. To jest w ogóle taka ciekawa rzecz, którą polecam zapamiętać. O niej już wspominałem kiedyś, kilka razy temu, nawet kilka lat temu tu w radiu, że nas dociska, a nie przyciąga i jak zmieniamy swój ładunek grawitacyjny i robimy to emocjonalnie, zmienia się kombinacja pól, z których jesteśmy skonstruowani. My tego nie widzimy, ale to jest troszkę tak, jakby magnes zmieniał temperaturę. Bo dosłownie ten sam eksperyment, który się dzieje z nami, można powiedzieć eksperyment, nasza pewna prawidłowość zachowania dzieje się w świecie fizycznym w sposób dosłowny. I to tak, wiesz, bez dwóch zdań. Nie wierzysz? Zrób sobie prosty eksperyment. Bierz magnes, taki neodymowy. Tak, dziewczyno, szczególnie jeżeli lubisz sobie piec ciasta. Poważnie, dziewczyno, zrób sobie taki eksperyment. Jakiś zrobiłem i straciłem tak magnesy. Stąd się to wzięło, bo ja sobie piekę chleb i piekę sobie różne rzeczy w piekarniku, nie? Lubię sobie przypiec. Powoli teraz mnie jem i mam taką obawę, że pewnego dnia stracę sens robienia chleba w życiu i tak się nostalgicznie robię troszkę taki do jedzenia. Chyba zaraz dosypię jakiegoś zakwasu, żeby chleb zrobić. Ale zanim dosypię zakwasu, powiem ci historię o tym, co zrobić z magnesem, bo ja zrobiłem ten numer, że papier do pieczenia, bo miałem taką fajną metalową foremkę do pieczenia, że ciasto sobie do tej foremki ładujesz i sobie elegancko rośnie, papierem wykładasz i wiesz, jest wypas. No ale papier zawsze tak wystaje z tej foremki, mi się zawsze tak nierówno ucina i takie tam historie. No to wziąłem magnesy neodymowe, takie solidne magnesy, takie jak na lodówki, takie tylko że solidne, okrągłe. No i przylepiłem ten papier tymi magnesami do metalowej foremki. I także elegancko wszystko przylegało, myślę sobie, metalowy magnes. A zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, o której sobie przypomniałem, jak wyciągnąłem z piekarnika. Ale pomyślałem sobie na początku, metalowy magnes, jest metal, to może się nagrzewać do oporu, to niech się grzeje, przecież nic się magnesowi nie stanie. To i tak jest pokryte chromem, a temperatura chromu to jest jakieś chyba 1500 stopni Celsjusza, także ja i tak rozgrzałem piekarnik na 230 max stopni przy pieczeniu chleba, 210 to jest ekstremalna terma u mnie. No i wyjąłem oczywiście chleb z piekarnika i ze zdziwieniem zauważyłem, że jak tylko tak pyk postawiłem foremkę na biurku, znaczy na biurku, co ja mówię, na stole, to magnesy odpadły same z siebie, a były to najmocniejsze magnesy, jakie miałem w domu. Takie małe, neodymowe. I nagle się okazało, że kiedy zmienia się temperatura, zmienia się też pole grawitacyjne magnesu i magnetyczne. Zmienia się, rozmagnesowuje się pod wpływem temperatury i przestaje się kleić do materii. I dokładnie to samo dzieje się z nami, czysto fizycznie i dlatego też inaczej nam się myśli w głowie. I tobie i mi, to wcale nie jest dowcip, to jest ta tajemnicza, alchemiczna wiedza, o której wiedzą różokrzyżowcy. Otóż to, dlatego mają takie dziwne rytuały związane z ludzką krwią, z cyklami księżycowymi. Tak, dokładnie o to chodzi. Także jeżeli czujesz dobre emocje, no nie żaden wściek, żaden wkurw na kogoś, tylko naprawdę dobre emocje, postaraj się zrozumieć kogokolwiek, bo to dla ciebie dobrze, to nie dla tego człowieka, tylko dla ciebie. Pozbywasz się w tym momencie mocnego pola grawitacyjnego, które cię zaciąga do ziemi, dociska cię do ziemi jeszcze bardziej. Szybciej się starzejesz, twoje procesy zaczynają zwalniać. Połowa część twojego organizmu zaczyna zwalniać w nieprzeciętny sposób. Myślenie w ogóle zaczyna zwalniać i też zaczyna się myśleć bardzo grawitacyjnie, bo nasza myśl, jakby ten koncept, który się bierze, no właśnie, się klei grawitacji. To też jest taka alchemiczna wiedza, że robi się na przykład amulety, które mają na celu odkleić cię od tej grawitacji, niezależnie od tego, jak ciężko będziesz przylepiony. To są właśnie te różne dziwne wywary robione przez alchemików. Tak, tak. Takie historie. Alchemiczna wiedza, prawdziwa, czysta alchemiczna wiedza sięgająca dalej niż 6000 lat do tyłu. Fragmenty tej wiedzy rozrzucone wszędzie dookoła. Trzeba zbierać po omacku troszeczkę. Teraz już troszkę mniej po omacku, bo szczęśliwie komunikacja w postaci internetu i to, że ta planeta się zbliża, zmienia grawitację, ponieważ to pole, które nas dociska do Ziemi, bo to też jest historia właśnie, jak my się zmieniamy, jako społeczność nawet, tak zwana, nie lubię tego słowa, ale tu użyję. A co? Wezmę kredyt za cały świat tym razem. No bo wszyscy jesteśmy dociskani do planety Ziemia z tą samą siłą. Jasna sprawa. No to jeżeli to jest jasne, to co się dzieje, kiedy pojawia się druga galaktyka obok, Układ Słoneczny, który nas, że tak powiem, zeruje grawitacyjnie. Czyli w tym momencie znosi część tej grawitacji i mniej wszystko dociska do planety. To nie jest grawitacja, którą my widzimy, w sensie, wiesz, puszczasz szklankę w powietrzu i szklanka wisi sobie w tym powietrzu i czeka na kolejnego dżentelmena albo aż na ciebie, aż wrócisz i odbierzesz tą szklankę. Jeszcze może nie w ten sposób, ale zmienia właściwości pola grawitacyjnego, bo to wychylenie aktualne, precesyjne Ziemi pokazuje jedną rzecz. Pokazuje, że pole grawitacyjne jest odchylone w bardzo nienaturalny sposób od pola magnetycznego. I to pokazują właśnie zdjęcia z tych trzech satelit, które ma NASA. Jest taki fajny monitoring pól grawitacyjnych Ziemi. Sprawdza się to. I pól magnetycznych. Gdzie są największe? Bo największe pola grawitacyjne i magnetyczne, o czym nie wszyscy wiedzą, nie znajdują się wcale w Ziemi, tylko kombinacja tych pól znajduje się zawsze w słonej wodzie, znajduje się w oceanach. Jeżeli sprawdzisz sobie, gdzie aktualnie znajduje się pole grawitacyjne, ten środek pola grawitacyjnego, magnetyczno-grawitacyjnego Ziemi, znajduje się dokładnie... Przepraszam bardzo, muszę sobie chrząsnąć czasami od tego gadania. Znajduje się dokładnie w Pacyfiku, właściwie prawie na równiku. Zdziwko! Miała się cofnąć linia grawitacyjna i cofnęła się. Jest prawie na środku Pacyfiku, czyli prawie na równiku. I to jest to niezdrowe odchylenie, które jest związane z naszą odległością od Słońca i oddziaływaniem też drugiego układu, który prawdopodobnie jest z drugiej strony, po przeciwnej stronie, też go nie widzimy. Innego Słońca, które ma inne właściwości być może. Mowa jest w ogóle o Trójcy, to też nie przypadek. To jest taka bardzo starożytna alchemiczna szkoła, która w ogóle cofa się gdzieś do... Tu już możesz powiedzieć, są bardzo mocne kontakty z szamańskimi historiami. Także opuszczę tutaj, ja nie czuję się w tym momencie, nie wiem, w kompetencjach to się czuję, ale to w ogóle musi być opowiedzieć w ogóle zupełnie inny sposób. Od początku o innych sprawach opowiedziana. Nie chcę ci tutaj męcić w głowie, ale jest coś takiego. Jest i to jest bardzo starożytna wiedza. Jest wykorzystywana przez nawet niektóre rządy na świecie. Jest kilku dżentelmenów, którzy z niej korzystają, kilku ludzi, którzy o niej wiedzą, ponieważ jest to najprostsza metoda aplikowania, budowania aplikacji. Tak mogę to technicznie opisać. Jest to najprostsza metoda budowania aplikacji, interfejsu tych pól grawitacyjno-magnetycznych z fizycznością, czyli z tym, cokolwiek chcesz, że tak powiem, odcisnąć tutaj w wymiarze, żeby coś się przesunęło, latało, cokolwiek, wiesz, ludzie zdrowieli albo chorowali. Coś w tym stylu. Generalnie możesz dociskać tutaj za pomocą tych trzech elementów. Bardzo starożytna wiedza. Anyway, wracając do tego wątku z tymi naszymi grawitacyjno-magnetycznymi historiami, widać, że pola są odchylone, nie tworzą równego kryształu. Bo fenomen polega na tym, że te dwa pola są jak dwie piłki w sobie. Kiedyś o tym wspominałem. I kiedy, że tak powiem, objęły się o siebie, tworzą konkretne punkty. Taką siatkę połączeń. Ta siatka jest często nazywana na przykład siatką wilka, to jest ta siatka geomancyjna Ziemi, ponieważ odwzorowanie tej siatki energetycznej z jonosfery i proszę ja koleżanki i kolegi o zdrowaniu tej siatki geometrycznej nie tylko z jonosfery, bo mowa jest o naszym Układzie Słonecznym. Mówi się o siatce geomancyjnej Ziemi, ale to jest takie też mówienie, to jest właściwie tylko 10% tematu i to takie chyba najmniej istotne w tym wszystkim, bo chodzi o odwzorowanie ruchu planetarnego, takiego sprawnego systemu, pełnych cykli. Jeżeli sobie zaczniesz liczyć przejścia wszystkich planet przez siebie, przez swoje ekliptyki, wychodzi ci idealna matematyka, tam wychodzi idealna liczba pi, tam wychodzi idealna geometria. To jest ten wektor przesuwania się energii. No i jeżeli cokolwiek sprawdzasz, to sprawdzasz jego synchronizację w stosunku właśnie do owego wektora energii. Czyli albo pasuje, albo jest gdzieś odchylenie, czyli pole grawitacyjne tworzy taką strukturę kryształu, tylko że ona jest lekko odsunięta od struktury, którą z kolei tworzą rozładowania na przykład w jonosferze już na najwyższych warstwach, czy jakoś tak. No i jeżeli tak długo jak się nie pokrywają, tak długo oznacza, że między nimi następuje pewna interakcja, interferencja, która niekoniecznie, że tak powiem, jest na przykład dla nas od tej strony naszego zdrowego myślenia, że tak powiem, zdrowa. Może wprowadzać zamieszanie, zakłócenia i tak dalej, i tak dalej. Wprowadza, my to nazywamy zakłóceniami. W rzeczywistości nie ma czegoś jak dobre albo złe, albo zakłócenia, tylko wprowadza albo większe pole grawitacyjne, albo większe pole magnetyczne. Jeżeli jest zakłócenie, to właściwie wprowadza głównie i przede wszystkim pole grawitacyjne, bardzo mocne, i w tym momencie zaczynamy kleić się z planetami dookoła. Potwierdzenie tego znajdziesz dosłownie na stronach organizacji o nazwie NASA i nie tylko, bo też Europejskie Obserwatorium Astronomiczne. Sprawdź sobie, co się dzieje z obrotem Wenus. Wenus to jest taka planeta, która lata sobie tuż obok Ziemi, na bardzo podobnej orbicie, tylko że w drugą stronę. Najlepszy jest numer taki, że Wenus ma dokładnie ten sam dzień jak na Ziemi, mniej więcej te same miesiące, to jest taka bliźniacza Ziemia, można powiedzieć. Tylko że kompletnie w drugą stronę. Jeżeli zobaczysz, co się stało, to obydwie planety zwolniły. I Ziemia, i Wenus zwolniły dokładnie w tym samym czasie. Widać, jak wszystko ze sobą współpracuje nieustannie. I widać, jak aktualnie następuje moment synchronizowania się tych dwóch pól grawitacyjno-magnetycznych. Że przez jakiś czas te pola były, że tak powiem, z tendencją grawitacyjną. One, że tak powiem, schodzą i włącza się jakiś mechanizm, który automatycznie powoduje, że w tym momencie pojawia się druga galaktyka w okolicy ze swoim silnym grawitacyjnym sygnałem, który jest dokładnie taki sam jak wszystkie planety, za wyjątkiem Słońca, bo Słońce jest w negatywie i następuje, że tak powiem, z powrotem, że tak powiem, przyspieszenie, wyrównanie, właściwie nie wiemy co, za chwilę się wydarzy, to się dowiemy, to coś się wydarza ze wszystkimi planetami Układu Słonecznego i wszystkie wracają na ten swój oryginalny bieg. Tadam! A my jesteśmy kosmicznymi istotami, które sobie podróżują i obserwują ten kosmiczny fenomen. I właściwie uczymy się chyba, jak korzystać z tego fenomenu. W jaki sposób korzystać w naturalny sposób z praw natury, nie naciągając ich, nie spalając ich, nic nie niszcząc. Bo to jest mechanizm, który jest związany z potężną energetyką. Tu są przesuwane całe planety, całe kontynenty. Zaraz zobaczysz, zresztą już się przesuwają kontynenty, a nikt nie używa silnika elektrycznego, nic tam takiego nie ma, nie ma reakcji termojądrowej w jądrze Ziemi, nic takiego się nie dzieje. Gdy była reakcja termojądrowa, każdy wulkan byłby radioaktywny jak jasna cholera, człowieku. Nie byłoby opcji w ogóle przeżycia na tej planecie po wybuchu, a Europa byłaby już kompletnie skażona, szczególnie po ostatnich dwóch tygodniach, kiedy Wezuwiusz się obudził i tłucze tam na 3 km do góry, także nie byłoby mowy o żywych istotach, wszyscy byśmy już dawno byli skażeni radioaktywnie. Także zapomnij o takich numerach, to jest zupełnie inna historia. Widać, jak to się dzieje, że wcześniej masz impuls elektromagnetyczny w Ziemi, który jest odczytywany za pomocą fali tak zwanej grawitacyjnej, którą 100 lat temu nazywano skalarną. W rzeczywistości jest to sygnał grawitacyjny. To, co Tesla nazywał właśnie falą skalarną, falą kosmiczną, to jest sygnał grawitacyjny, ale nie sygnał magnetyczny. To jest tylko połowa tego układu. Ale też działa i to idealnie, bo używa Ziemi jako anteny. I w tej antenie w okolicach tygodnia nawet można usłyszeć do dwóch tygodni, gdzie następuje jakby kumulacja ładunków i można przewidzieć, że coś się będzie działo. Taka fajna historia. No i do tego jeszcze mamy tą historię magnetyczną, którą też możemy sprawdzić. Mamy zdjęcia z jonosfery robione przez satelity. Widać, że zanim się pojawi trzęsienie Ziemi, to są znaki z kosmosu. I że tak naprawdę zmienia się kosmos dookoła nas ostatnimi kolesiami, którzy widzą tą zmianę, jesteśmy my na tej planecie i już nie mamy takich głupków, opowiadając sobie, że to tam Harv zbudził trzęsienie ziemi i tak dalej. Być może, ale zanim Harv zbudzi trzęsienie ziemi, albo ktokolwiek powie taką opowieść, to lepiej sobie sprawdzić aktywność słoneczną, bo trzęsienia ziemi, a teraz jest świetna okazja, żeby to sprawdzić, jest związana z aktywnością słoneczną. Absolutnie. Trzęsienia ziemi i słońce to jest po prostu one to one. Jest kolejny fenomen, o którym też oficjalnie nauka nie chce mówić, bo przeczy tej opowieści o tym, że sygnał ze Słońca potrzebuje tam chyba ilu, 7 czy 15 minut, żeby dojść do Ziemi. Jest jakiś tam limit czasowy, że tyle potrzebuje impuls światła, bo jest prędkość światła, bla, 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 bla. Bullshit jakich wiele. W rzeczywistości wszystko się dzieje w tak zwany zero delayed time. Po angielsku, po polsku czas z tak zwanym zerowym opóźnieniem, czas zerowego opóźnienia. Dokładnie w czasie rzeczywistym. O, to była poprawna polska nazwa. Także wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i obserwatoria słoneczne doskonale to wiedzą. Ludzie, którzy mają cały czas monitoring satelitarny, doskonale to wiedzą, ponieważ jest to związane ze stacjami orbitalnymi, z satelitami. Czasami jest tak, że po prostu w ataku paniki, nie wiem, jest próba przestawiania satelitów, ustawienia ich troszeczkę inaczej do aktywności słonecznej albo coś w tym stylu. To i tak niewiele można w tym momencie zrobić, jeżeli coś takiego się pojawia. No ale jest cały czas monitoring, także od razu wiadomo, co się dzieje. I gdyby działo się tak, jak niektórzy opowiadają, to ludzie, którzy operują tymi harpami, nie wiadomo czym, musieliby mieć moc co najmniej kilku galaktyk, bo właściwie nie wiadomo, z jak daleka dochodzą do nas sygnały. Jest taka mocna konkluzja i taki mocny, z angielskiego się mówi statement, tak? No, czyli mocna konkluzja naukowa, taka, wiesz, z krainy dyplomu z buraka i ziemniaka, że prawdopodobnie mówimy o jakichś tak kosmicznych odległościach i że w ogóle odległość tutaj nie robi żadnego znaczenia, ponieważ to zjawisko grawitacyjno-magnetyczne jest tak skonstruowane, że niezależnie w której części wymiaru i jakim wymiarze będziesz, to te ładunki zawsze jako te dwa jedyne zawsze się zobaczą przez cały kosmos, przez galaktyki, przez miliardy, nie wiem, tak zwanych lat, przez wymiary. To są rzeczy, które się zawsze widzą. I tu wchodzi w ogóle ciekawa koncepcja różnych wymiarów. Bo się okazuje, że to jest jedyna moc, która funkcjonuje pomiędzy wymiarami. Dlaczego? Co jest w ogóle potwierdzeniem, bo tak troszkę egzotycznie brzmi pomiędzy wymiarami, ale tu mówię, że wiesz, dyplom z buraka i ziemniaka, to proste, drogi Watsonie. Chodzi o kwestię związaną z tak zwaną dilatacją czasu, opóźnieniem czasu. Jak się okazuje, wpływ precesji i przyspieszenie ruchu Ziemi powoduje zmianę zachowań atomów, w strukturze atomów. To jest ta zmiana w zegarach atomowych, o której zacząłem całą opowieść. I teraz skojarz wszystkie te fakty, kropka po kropce, nitka z jednego do drugiego i połącz to w jedną całość. I od razu otrzymujesz historię, która mówi, że świat jest skonstruowany zupełnie inaczej. Naukowcy o tym wiedzą, nie wszyscy, nie chcą się tym chwalić. To zostaje w bardzo takich cichych laboratoriach, ale wiadomo, że jest drugi układ słoneczny i być może jest to kwestia związana z czymś, co jest międzywymiarowe i za żadną cholerę jeszcze przez jakiś czas nie zobaczymy tego układu. On się dopiero zamanifestuje, kiedy pojawi się bardzo blisko naszego pola grawitacyjnego, kiedy stworzy takie bardzo mocne pole właśnie magnetyczno-grawitacyjne razem z Ziemią, żeby informacja mogła się bez problemu wymieniać i wtedy w polu informacji pomiędzy naszymi dwoma układami słonecznymi powstanie coś takiego, co nazywamy światłem. I dzięki temu ten układ będzie możliwy do obserwacji. Na razie widać bardzo dziwne anomalie, troszkę jakby kosmos się rozsuwał w kilku miejscach, ale to nie jest rozsuwanie. To jest chyba perspektywa, z której my widzimy świat. Ciężko nazwać to prędkością. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. W każdym razie taki koncept związany z tą całą katastrofą i to wcale, że tak powiem, tęgi głowy się nad tym aktualnie, że tak powiem, głowią, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. No my szczęśliwie, mam nadzieję, że ty i ja mam na tyle otwarte głowy, że nie musimy się aż tak mocno drapać po tej głowie i zastanawiać, o co tu w tym wszystkim chodzi, bo chyba wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi. Wymaga to wrzucenia na warsztat takiej koncepcji, która no jest kompleksowa. Nie da się to już rozdzielić świata na, nie wiem, na atomy, rozdzielać świata na teorię Newtona, teorię Einsteina, na oddziaływania pola grawitacyjnego i osobno oddziaływania elektryczne. Tu już właściwie nie ma czegoś takiego. Tu już trzeba złapać, że tak powiem, mocno sprawę za rogi. I to bez takich lęków osobowościowych, bym powiedział, charakterystycznych dla współczesnej nauki. I złożyć te fakty do kupy. Tu jeszcze dochodzi masa innych historii. Ja dzisiaj to chyba tak dotknąłem, nawet nie dotknąłem. Przeleciałem się nad czubkiem tej góry lodowej. I to tylko od tej strony naukowej, bo jest takie halo związane z na przykład obserwacją procesów krystalizacji na Ziemi. To w ogóle coś, przy czym utkwiłem na parę lat, bo swego czasu zafascynowały mnie kryształy. A z kryształami jest taka historia, że oficjalna nauka do tej pory nie ma żadnego wytłumaczenia, nawet hipotezy na temat, jak kryształy rosną i skąd się kryształy biorą. Potrafimy hodować kryształy. Teraz aktualnie potrafimy robić nawet diamenty i to można je robić dosłownie w domu. Odpowiednia technologia, wcale nie droga, nie kosztowna. Kosztuje dosłownie parę funtów i możesz zmieścić taki setup, który zrobi ci diamenty. Nie ma z tym problemu. Pokrywanie jakiejkolwiek powierzchni taką powłoką nanodiamentami jest tak dziecinnie proste, że każdy może sobie to zrobić w domu. Mam kilka takich rzeczy pokrytych tą powierzchnią. To dużo mówić komputer, z którego jest streamowana część tego sygnału, czyli mojego głosu, który trafia do twoich słuchawek, idzie właśnie przez maszynę, która jest pokryta właśnie taką warstwą. Taka ciekawostka własnej produkcji. Wkładasz, chociaż nie wygląda, z pozoru nie wygląda, ale wkładasz na spektrograf, takie urządzenie do rozbijania czegoś na pasmo i podawania ci, czym jest materia, którą tam właśnie włożyłeś. I ten spektrograf wyświetla ci jasno i wyraźnie, że to, co widzi, to jest diament. Taka ciekawostka. Także świat wygląda chyba zupełnie inaczej niż nam opowiadano i ta cała katastrofa dla niektórych wygląda to będzie mocną katastrofą, a dla nas, czyli ciebie i mnie prawdopodobnie i chyba nawet bardziej prawdopodobnie jest to wyzwolenie, jest to moment, kiedy wracamy do naszej starożytnej wiedzy i do normalnej wiedzy, do normalnego funkcjonowania, bo to oznacza wiele, zmianę w ogóle wielu aspektów życia, takich praktycznych na co dzień. To oznacza koniec płacenia za benzynę, to oznacza koniec płacenia w ogóle jakichkolwiek rachunków. To opłaca, kto opłaca właśnie. Tu nie ma już kogoś, kto coś opłaca. To jest po prostu technologia, która pozwala kształtować wymiar i przestrzeń. Bo do tego się to sprowadza, że kształtujemy w tym momencie i właściwie funkcjonujemy w bardzo wielowymiarowej przestrzeni. I widać to po tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas. Może nie wszyscy chcą dopuścić to do świadomości, ale to oddziaływanie pól grawitacyjno-magnetycznych, przesuwanie się planet, trzęsienia się Ziemi jasno i wyraźnie zmierzają właśnie w tym kierunku wielowymiarowości. Bo przecież nikt nie widzi tej planety aktualnie na żadnym teleskopie. Nie ma ani grama śladu. Jest jeden układ, który się pojawił, nowy, świeży, ale właściwie się nikt nie wie, co to jest. Bo to nie wygląda do końca jak planeta, to jest po prostu chmura energii. Tak to oficjalnie opisał gentleman z NASA, że właściwie nie wiemy, co to jest. Jest to coś, co wygląda jak chmura energii. Bo jest jedno pierwsze takie zdjęcie takiego dziwnego czegoś, co gdzieś się pojawiło w okolicy Drogi Mlecznej. I to jak na ironię właśnie w tym miejscu, o którym mówili starożytni Indianie, którzy gdzieś tam pamiętali jeszcze, co powiedzieli przodkowie, którzy gdzieś tam żyli 6 tysięcy lat temu, żeby przekazywać z pokolenia na pokolenie, żeby nie uległo zapomnieniu. Jak się okazało, uległo zapomnieniu dosyć mocnemu, chociaż szczęśliwie nie w całości. Także ja ci tutaj przypominam o tym, co mówili. A czy mieli rację? I don't know, zostawiam cię z tym problemem. Zobaczymy, co będzie. Przed nami ciekawa jesień w tym roku. Nauka, że tak powiem, też jest tu bezlitosna. Także zobaczymy, co się wydarzy, droga słuchaczko i drogi słuchaczu. A ja tymczasem kończę swoją hiperprzestrzeń, kolejny katastroficzny odcinek w jakże mało katastroficznym nastroju. Piękna pogoda, szykuje się być może jutro słoneczny dzionek. Pięknie by było, pięknie, cudownie, doskonale. Mi się tu szykuje wieczorowa pora, bardzo sympatyczna, także jak nie idziesz jeszcze spać, to zrób sobie kawkę, może się pojawi książę Edward. Na pewno się pojawi i być może się pojawi Michał, czyli Claude Monet, tak zwany Claude Monet, czyli Michał z Teorii Chaosu. I być może opowiedz coś o Bilderbergach, bo tam się buja w tym klimacie teraz. No właśnie, ja to myślę, że to już koniec problemu z Bilderbergami, koniec z innymi historiami. bo to też takie troszkę szaleństwo, taka grupa ludzi, która próbowała zatrzymać informację, też nawet sami sobie nie zdają sprawy za bardzo z tego, o czym jest ta informacja, to troszkę jakby ślepy się bał, że przez przypadek nauczy drugiego ślepego malować piękne obrazy, a trzeci ślepy zobaczy, że są to tak piękne obrazy i je kupi. Płacąc banknotami, z których wszystkie mają ten sam rozmiar i właściwie, no właśnie, no taka była zabawa do tej pory, taki był sens tej zabawy. Zabawa się skończyła jakiś czas temu, widać, że sprawy się zmieniają i grawitacja w nas się zmienia, to dociskanie nas do planety się zmienia, to widać dosyć globalnie, dosyć mocno. Myślę, że widzisz to po swoich znajomych, po sobie, jak się troszkę inaczej w dzisiejszych czasach myśli. Trochę inaczej się, że tak powiem, dobiera refleksję do rzeczywistości. Łatwiej zobaczyć, o co chodzi. Tak mi się wydaje. Wielu ludzi zauważa tu łatwość oceniania sytuacji. Dawniej było troszkę trudniej złapać, czy to właściwe, czy niewłaściwe, czy to właściwa strona. Czasami ciężko było złapać, że tak powiem, odpowiedni angle, odpowiedni kąt patrzenia na sprawy i podjąć właściwą decyzję. Dzisiaj wydaje się to troszeczkę łatwiejsze i wygląda na to, że idzie ku temu, że będzie jeszcze łatwiej, bo zmienia się grawitacja, ten ładunek grawitacyjny maleje na korzyść ładunku magnetycznego i wszystko zaczyna się stabilizować do pewnego poziomu, na którym było prawdopodobnie w tych cywilizacjach 6000 lat temu, które nie miały żadnych pól uprawnych, tworzyły potężne aglomeracje, bardzo dziwna biżuteria, która nie wygląda jak biżuteria. I nie wiadomo z czego i jak żyli według współczesnych norm. Podejrzewam, że gdy oni się na nas patrzą, to by się tak zastanowili, po co ci ludzie muszą z czegoś żyć? Czy nie mogą po prostu żyć? I myślę, że przed nami dokładnie moment, że już nie będziemy żyli z czegoś albo po coś, tylko będziemy po prostu żyli i robili to, co będziemy chcieli robić indywidualnie. I takie coś nas czeka, to jest ta wielka zmiana. Także dla niektórych katastrofa, dla niektórych wyzwolenie. Z tym cię zostawiam. Dzięki ci mecenasko i mecenasie za wsparcie dla radia. Sorewicz Borewicz za nieczynne serwery. Mam nadzieję, że za jakiś czas to ruszy te serwery i będzie można sobie spokojnie ściągać wszystkie te sprawy, wszystkie te podcasty bez żadnego problemu. Także troszkę cierpliwości, mam nadzieję, że to się odkorkuje. Na razie szczęśliwie tu dziękuję głośno Iweliosowi. Pojawia się to na Radiu Paranormalium, także możesz ciosać sobie hiperprzestrzenie z Radia Paranormalium, które też zresztą retransmituje hiperprzestrzeń. Także zapraszamy do podwiedziny i do Radia Dreamtime. I w ogóle, człowieku, granie ten, żeby było miło, nie? Także do usłyszenia następnym razem. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że pokrzypiłem twój katastroficzny nastrój i zapraszam cię na wieczorową porę za parę chwil. Ja tu sobie zrobię jakiś utwór muzyczny albo nawet dwa utwory muzyczne, czy jakoś tak. I jak sobie zrobię te dwa utwory muzyczne, to sobie wrócę tutaj. Pojawi się być może książę Edward i pojawi się być może Michał. No i ja coś pogadam sobie tutaj już na opowieści. To tyle. Także dziękuję za obecność na hiperprzestrzeni. Pozdrawiam cię w ogóle, słuchaczu offline, jak sobie tam słuchasz tego gdzieś w jakimś pojeździe. Fajnie, człowieku, że w ogóle mogę ci towarzyszyć. Także mam nadzieję, że była to miły czas, miło spędzony i do następnego razu. Siebie słuchałeś hiperprzestrzeni w radionafali.com.